Dobrze, witamy was w 70. Który? 87. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 22 styczeń, a witam się z wami Odin.
Blady.
I Cialny.
I nagrywamy to oczywiście po raz pierwszy, nie żeby nam się Pamela non-stop psuła, a teraz akcent muzyczny.
I noticed you're around. I find you very attractive. Would you go to bed with me?
Dobrze, i że nie po raz siódmy, a po raz pierwszy przeczytam listę tematów, tak więc no. Rozmawiam o Diablo 3, następnie Dice of Frostbite, później Alan Wake na PC-ta, następnie I Am Alive i trailer z walki, później Deadlight, nowa platformówka 2,5D wyglądająca naprawdę bardzo dobrze, a na sam koniec Max Payne 3, czyli trailer zruszania się tematami głównymi naszego podcastu, będzie BioWare, Kinect oraz EA, czyli rant o tym wszystkim, co złe, a zakończymy trailerem Resident Evil 6. Dobrze. Chłopaki! Po raz pierwszy podzielę się z wami informacjami na temat Diablo 3. Great news! Więc co się stało? Steve Parker, starszy producent, odchodzi z Diablo 3. Podczas prac, które wciąż trwają nad tą grą, Steve Parker opuszcza studio Blizzarda. I to jest o tyle ciekawe, dlatego że wcześniej w życiu Blizzarda nie działo się wiele i nie spotykaliśmy się często z sytuacjami, żeby ktoś od ich studia odchodził w taki sposób. Jednakże Blizzard w momencie, w którym Steve Parker opublikował to na Twitterze, momentalnie na stronie umieścił ogłoszenie o tym, iż szuka starszego producenta, a całe zajście zostało podsumowane tym, iż Blizzard musi podejmować drastyczne i ryzykowne kroki, aby otrzymać produkt godny tytułu Diabla.
Mnie zaciekawiło w tym Diable to, że on po prostu odchodzi od firmy, fajnie, ale co, on nie ma kontraktu, nie ma umowy o dzieło, dokonanie do końca tej roboty. Przecież teraz Fumito Ueda, twórca Ico oraz Shadow of the Colossus, opuścił studio pracujące nad Last Guardian, ale dokończy tą grę, ponieważ no, jest w jakiś sposób z nią związany. Robił ją od 4 czy 5 lat, więc patrząc teraz na tego, jak on jest paka, który po prostu mówi, pakujemy i wychodzimy, coś mi tu nie pasuje. I po prostu mnie dziwi, że Blizzard potrafi tak po prostu stracić człowieka tak integralnego dla projektu od lat.
Hold on a minute, wait a second, something doesn't add up. Jeśli ktoś oglądał Family Guy, to wie, o czym mówię. Tak czy inaczej, sprawa jest o tyle skomplikowana, że tak jak już wcześniej rozmawialiśmy w trakcie trwania podcastu, nie że przed podcastem, w trakcie trwania podcastu rozmawialiśmy o tym, że Diablo 3 jest w pewien sposób ciekawy, ale z drugiej strony budzi pewne wątpliwości. Na przykład Blademu nie podoba się grafika. Ja jako gracz, który nie miał kontaktu z Diablo w ogóle, prawie że,
tak ja
uważam, że ona nie wiąże się jakoś specjalnie z historią, w której mi się zapamiętało Diablo 2. Ta grafika wygląda bardziej, tak jak to Blady powiedział, bardziej WoWowo. Trochę jak League of Legends. Wygląda ładnie, owszem, ale z drugiej strony nie kojarzy mi się konkretnie z Diablo.
Głównie ponieważ zdanie, które ja kiedyś uknąłem, to jest to, że Diablo 2 to wygląda jak nasz codzienny świat nawiedzony przez świat fantasy, bo tam była broń, sprzęt, wszystko było tak jak no, w średniowiecze i do tego dorzucaliśmy potwory, diaboły i resztę chochołów, a teraz to jest WoW. No ale taka jest widać decyzja i ja myślę, taką wysunąłem, w ogóle ciągle mówiłem w czasie przeszłym, nie jak nagrywamy teraz te podcasty, zostanie też, bo kiedy nagrywaliśmy podcast, to zauważyliśmy, że... Więc ja doszedłem do takiego wniosku, że może właśnie to jest jeden z tych decyzji, między innymi, że te zdanie, że o, musimy podejmować trudne decyzje, to jest nic innego jak to, że okej, może nie robimy gry, którą chcemy, tylko grę, która się musi sprzedać, a gra, która wygląda jak WoW, sprzeda się.
Ale to nie jest tak, że to nie ma szansy zadziałać, dlatego że to może być hardkorowa gra, która wygląda w taki sposób i to nie budzi wątpliwości. Jedyne wątpliwości, jakie tutaj są budzone, jest właśnie przez to, że główny producent, starszy producent, czyli osoba, która ma ogromne doświadczenie, która nie pojawia się w studiu mając na przykład tam 24 lata i mówi, teraz będziemy robić po prostu multimiliardowe produkcje, to tak nie działa. Ta osoba, ten Parker, ja nie znam tego człowieka, nie wiem kim on jest, ale na pewno jest to ktoś, kto ma duże doświadczenie na rynku, kto wcześniej pracował nad wieloma projektami i ciężko jest taką osobę w firmie zastąpić, naprawdę bardzo ciężko. I nie mówię tutaj, że Diablo 3 będzie przez to gorsze, czy że się popsuje nagle, dlatego że to była osoba niezbędna
zbędna do tego, aby Diablo wyglądało tak jak Diablo. No ale to jest no, interesujące i też trochę martwi. Mamy tutaj do czynienia z coraz częstszą sytuacją, w której duże firmy z tradycją takie jak Valve, BioWare albo właśnie Blizzard, no dzieje się z nimi coś, złego i no możemy tylko po prostu trzymać kciuki, że nic nie odbije się na Diablo 3, tak jak mogło się odbić, może się odbić, może w ten sposób na Mass Effectie, albo na przyszłych produkcjach ze studia BioWare, ale o tym później.
No tak, ale to mogło wyjść w ogóle w ten sposób, że on odszedł, że oni po prostu chcieli coś takiego zmienić, że on powiedział, no słuchajcie, ale to już nie jest mój tytuł, prawda?
Albo jeżeli... on był odpowiedzialny za to, co teraz nazywamy wyglądem w cudzysłowie Diablo.
No nazwijmy to tak, ale wiesz, no jeżeli ktoś chce ci w twoim, no nazwijmy to w projekcie, który współtworzysz, za bardzo mieszać, to w pewnym momencie mówi, no dobra, kuźwa, jesteście tacy fajni, no to poradźcie sobie sami.
No ale może to zrobić mądrze, jak Kojima, który nie chciał nigdy robić czwórki Metal Gear, a w końcu go zmusili, tak?
I o, on
to
biedny później... człowiek, geniusz biedny.
Tak, biedny geniusz został zmuszony, ja czytałem zresztą świetną analizę czwórki pisaną w obronie Kojimy, że on specjalnie zrobił słabą grę.
O tak! Tak, ale to przecież nie? Widać od samego początku, że to jest zemsta.
Tak, że on się drażni z dniami, że on się drażni z całym światem i tak dalej. Znaczy tam było trochę sensu w tym artykule. Zainteresowanym, jeżeli będą tacy w linkach później, w komentarzach wkleję link do tej dyskusji. Ale niemniej zachowanie I'm out jest no, dziwne, ale no, jest dorosłym człowiekiem, pewnie wie co robi. Tym bardziej właśnie, że jak powiedziałeś, to nie jest 24-letni projektant, który wchodzi i wychodzi. To jest koleś, który pewnie tą decyzję przemyślał i nie podjął jej tak raptownie. Życzę mu jak najlepiej. Nie wiem, jaka firma go teraz przyjmie, bo przecież to w Blizzardzie, no to kim on był w sumie, nie? W Blizzardzie pracował. Więc może ktoś go gdzieś tam przyjmie. Niemniej dobrze mu życzę, tak samo myślę, że Diablo 3 to jest już taka potęga, tak gra tak gigantyczna, że utrata jednego, 10 czy 20 pracowników nie skrzywdzi tej gry w tym momencie, więc moving on.
Oby tak było. Dobrze, naszym drugim tematem jest DICE wypowiadający się o swoim silniku Frostbite, a konkretnie wypowiada się Jonathan Anderson, który mówi, że DICE jest firmą, która wyprodukowała naprawdę świetny silnik i jedynym silnikiem, który może się równać z Frostbite'em jest Unreal Engine 3 i tak naprawdę nie ma nic poza tymi dwoma. I to jest o tyle interesujące, że zwykle w tej branży nie rozmawia się tak otwarcie o tym, jaki silnik posiada możliwości, dlatego że głównie to zależy od gry. I tak jak wcześniej ustaliliśmy, wiąże się to w jakiś sposób z tym szumem medialnym i z wyrobieniem sobie jakiejś, można powiedzieć, takiej marki, czy też renomy tego producenta, który tworzy gry bezkompromisowe, który tworzy gry, które są takie zauważalne na rynku i być może DICE stęskniło się, żeby mówić o niej trochę częściej, o nim trochę częściej, dlatego że ostatnio o DICE się nie mówi zbyt często. Tak czy inaczej, no to jest trochę dziwne. Dziwne, że tak się chwalą, dziwnie, że tak bezpośrednio porównują się z innymi producentami, którzy niekoniecznie nie dysponują złymi silnikami, dlatego że część z gier wygląda naprawdę bardzo ładnie, tak jak ja wcześniej mówiłem, Limbo, interfejs graficzny jest świetny, gra jest estetyczna, prosta, ale wygląda naprawdę świetnie, ładnie. Niekoniecznie musi być to wielomiliardowy projekt, który angażuje miliony ludzi i godzin pracy, no ale zostawiam resztę wam, dlatego że ja już w sumie powiedziałem wszystko, co chciałem.
Wszystko powiedziałeś, co chciałeś. No to dobrze. Po pierwsze, nie wiem, to porównanie dla mnie jest trochę dziwne. Całkiem nowy silnik, który powstał tak naprawdę niedawno, chce się porównywać z silnikiem, który był na rynku od kiedy? Od zarania dziejów? Od zawsze?
Od zawsze, no.
Który ewoluował już w taki sposób, że no, na początku było słabiej, teraz jak jest blady?
I kolorowo czasem jest.
No właśnie.
Fajnie. Dobra, nie myślę, że będziesz więcej mówił o tym silniku. Ja myślę, że to jest takie sztuczne robienie wokół siebie halo, bynajmniej nie grom halo, ponieważ no EA jakby bardzo lubi te konfrontacje i może DICE też załapało bakcyla z tym, była ta walka, prawda, Activision ze swoim Modern Warfare, to my mieliśmy tego BF, a teraz już ta walka jakby wycichła, to trzeba nową stoczyć batalię. Myślę, że silnik, tak jak powiedział dobrze Odin, naprawdę... W dobrych rękach silnik, nawet najgorszy, potrafi robić cuda. Jako przykład przytoczę to, co CD Projekt Red zrobiło z silnikiem Neverwintera w pierwszym Wiedźminie. To było niesamowite. Tak. Ten silnik, który był tak ograniczony, tak żałosny można było... Bo Winter, to nie była gra, która miała wyglądać, onieśmielać. W rękach ludzi z CD Projekt Red, no co prawda po wielu latach pracy, ale oni wykrzesali coś niesamowitego. I powiedzieli, że nasz silnik jest super, bo tak. też jest bezpodstawny. Ja myślę, czas pokaże, jak to się silnik będzie rozwijał, czy będą gry, gdzie latarki nie będą oślepiały wszystkich, którzy będą patrzyli w źródło światła.
Wiesz, o czym ja myślę, Blady? Ja myślę, że kiedy Crytek to przeczyta, to oni się zdenerwują. Dlatego, że oni zrobili coś bardzo dziwnego z tym swoim CryEngine w Crysisie 2. Zrobili coś na tyle dziwnego, że gra wyglądała brzydziej od pierwszej części, więc
to
myślę,
było,
że...
To osiągnięcie, to jest osiągnięcie, naprawdę.
To jest trudne, żeby nakładem pracy oraz wynagrodzeniem, które musisz komuś zapłacić, czyli ponosisz pewne koszta, osiągnąć efekt gorszy niż coś, co wcześniej było zrobione.
Widzisz tak, ten sukces, inaczej. Który osiągnęliśmy, masz się wypocić, ale masz to sprowadzić do normalnego, średniego poziomu.
No, ale ja myślę, że oni w pewien sposób będą chcieli się odgryźć i stworzą ten swój Crytek Engine, który będzie lepszy, który będzie znacznie bardziej widowiskowy niż Frostbite, dlatego że jak wiemy Frostbite no, jest młodym silnikiem, tak jak dobrze zauważyliście i on nie miał szansy sprawdzić się w wielu produkcjach, bo jak Cialny wam może powiedzieć, to no, jak wygląda Need for Speed The Run?
O Jezus, no ogólnie jeżeli trzymamy się kanonu, czyli trzymamy się tej drogi, po której możemy jechać, to jest w ogóle super pięknie, zajebiście i tak dalej. Ale jeżeli wypadniemy z trasy gdzieś, gdzie gra nie przewiduje, że tam powinniśmy akurat wypaść z trasy, to piksele rozmazane oczywiście, no bo grafika 3D i tak dalej, tak nam biją po oczach, że po prostu gałki oczne wykręcają nam się na drugą stronę i spazmy i masakra.
Jak to z każdym nowym silnikiem, to wszystko potrzeba czasu, trzeba pracy. Przecież no, te pop-upy, które były i ciągle są w silniku Unreala, no to jest jakby jego domena. Kto zobaczy, jaką domenę będzie posiadał silnik od DICE. Ja myślę, że trzeba urozmaicić rynek, jeżeli chodzi właśnie o te silniki, że naprawdę szkoda, że Konami porzuciło ten swój Fox Engine, ponieważ gdyby go dopracowali do Risinga i go pokazali światu, może to byłaby taka jakaś konkurencja i wymusiłaby jakiś ciekawszy ruch na rynku. Niemniej ludzie sobie potrafią poradzić, tak? Ludzie od Alan Wake'a jakby mają jeden swój silnik, a mimo to teraz pracują nad jakąś nową grą, ale o tym będziemy jeszcze pewnie mówić przy okazji Alan Wake'a na PC-ta. Mhm. Także wojny silnikowe, I don't care, to się wszystko sprowadza do tego, jak wygląda gra i czy się dobrze płynnie nią gra, czy twórcom się przyjemnie programuje. A to, ile tam ona nanosekund potrafi wytworzyć jakieś tam cząsteczki, sranie w banie. Battlefield 3 na PlayStation jest jedno z najbrzydszych gier, które aktualnie posiadam, jest okropny. Gorszą ma grafikę od Far Cry'a 2, który wyszedł w 2008 roku. Tyle.
No tak, ale słuchajcie, to wszystko ciągnie się za tą taką całą amerykanizacją. Nie wiem, czy widzieliście, jak kiedyś wyglądały reklamy samochodów. Ja właśnie jedną z tych takich pierwszych reklam, którą zapamiętałem, to była nowa reklama Mitsubishi Galant, gdzie było normalnie pokazane, popatrzcie jak on sobie dobrze radzi, tutaj obok jest, nie wiem, Dodge taki i taki, zobaczcie jak tutaj w teście łosia on gówniano wychodzi, a nasz jedzie jak po sznurku. Więc oni robią coś takiego, Amerykanie mają jakiś taki system, żeby pokazać jak oni nie są super.
To są Szwedzi.
Ja wiem, ale no to są Szwedzi, ale typowo amerykański, wiesz, typowo amerykański styl pokazywania się, no. Tak samo właśnie jak w samochodach i w innych rzeczach. Zobaczcie jak nasze komputery są lepsze od na przykład tych Dellów. I tak
agresywny
dalej.
Marketing.
Czyżbyś chciał powiedzieć, że oni poprzez porównanie chcą wymusić większą ilość sprzedaży?
No tak.
I pokazują swój produkt wyłącznie z najlepszej strony?
Nie, 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 no myślę.
No szczerze.
Hello, this advertising is saying this product is great.
Dobrze.
What the hell is going on? Nie, zostawmy silniki, to nie jest podcast motoryzacyjny.
Dobrze.
Next.
Wrum, dobrze. Dobrze, i naszym trzecim tematem jest Alan Wake, który w końcu ląduje na platformie PC. W końcu, dlatego że długo na to czekaliśmy. Informacja jest wciąż świeża, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jednak będzie można zagrać na prościwym PC-cie. Wymagania wcale nie są specjalnie duże, no i gra pojawi się na Steamie. Więc to chyba dobrze, dlatego że będziemy mogli oczekiwać jakichś zniżek. Co o tym myślicie?
Ja bym chciał powiedzieć, że Alan Wake to jest jedna z tych gier, które się brało pod uwagę wybierając konsolę te 5-6 lat temu, ponieważ on był zapowiadany właśnie, że konsolowy ekskluzyw na Xboxa i na PC te wtedy miały wyjść. I żeby uświadomić ludziom, jak stary jest pierwszy Alan Wake, to Alanem Wake'iem pokazywano możliwości nowoczesnej technologii, jakim były procesory dwurdzeniowe.
2005, dokładnie.
Także on służył do pokazywania, co potrafi PC, i koniec końców na tego PC się nie pojawił. To, że on się pojawia tak późno, no jest zrozumiałe z tego powodu jakiego, że ten teraz dodatek, który wychodzi, również się pojawi na platformie Steam, również się pojawi na PC-tach, więc jakby no, chcą poszerzyć grono odbiorców, ale to jest dobrze. Ja nie widzę powodu, żeby trzymać taką grę, jeszcze tak udaną, jak mówi Odin, jak mówi Cialny, trzymać ją wyłącznie na jednej konsoli. W sumie ci, którzy mieli już ją przejść, to pewnie ją przeszli, oprócz mnie, który ciągle zwleka z podejściem tego tytułu. Mimo, że on miał być moją pierwszą grą na Xboxa, tak sobie kiedyś obiecywałem, że to będzie moja pierwsza gra, ale on był przekładany i przekładany, no ale czego się spodziewać po Remedy, które tak samo robią z Maxami Paynami.
Ale sorry, Remedy to jest grupa chyba 50 paru osób.
Którzy są Finlandii. Finami chyba dla rozróżnienia, oni też są jacyś dziwni. Jacyś...
Ale nie są dziwni, są naprawdę zajebiści. Jeżeli chodzi o Alana Wake'a, gra jest po prostu przecudna. To jest... Ja ukończyłem, więc mogę coś powiedzieć, nie?
Ja też.
Tyle mindfucków, które jest w tej grze, tyle takich, nie wiem, momentów do refleksji własnych, do zobaczenia, o co się tutaj dzieje, jak to w ogóle wychodzi, jak potem wszystko się rozwikłuje. A, słowotwórstwo, dobrze. Jest po prostu rewelką. I też, mimo że jestem graczem typowo konsolowym, cieszę się, że wyjdzie to na pecety, bo jednak taki tytuł powinien być rozpowszechniony, żeby jednak szersze grono odbiorców mogło sobie w to pograć.
No ja się tym bardziej cieszę, dlatego że dla mnie to jest jedna z ulubionych gier na Xboxie. Ja bardzo chciałem ją wmusić w Bladego, dlatego że to jest jedna...
Ale nie musisz muszać, to ci się już to udało bardzo dawno, tylko teraz waiting game, tak? Spokojnie.
No, I got this.
No tak czy inaczej, to jest bardzo dobra wiadomość. Ja się tym bardziej cieszę, dlatego że to jest na Steamie. Innymi słowy, to jest jedna z tych gier, do których nie potrzebujesz mieć pudełka oraz płyty. Innymi słowy, to jest jedna z tych gier, która prędzej czy później będzie wystawiona na jakiejś przecenie. Innymi słowy, to będzie kolejny raz, kiedy Odin za 45 zł kupi grę pokroju, na przykład Batman Arkham City. Tak więc... Super, świetnie, dlatego że każdy będzie w stanie teraz zobaczyć, jak fajna potrafi być gra przygodowa, ale jednocześnie z elementami strzelania i lekkiego kombinowania na Xboxie i doświadczyć tego na PC-cie, więc to jest naprawdę rewelacyjna wiadomość. Ja tylko mam nadzieję, że optymalizacja będzie dobra, bo po LA Noir i tym, co Rockstar odwaliło na PC-cie, to ja naprawdę zaczynam się bać coraz bardziej o te...
Ale
o te,
no, tak? Nie bój się, bo to nie robi Rockstar.
Ja
robi
wiem,
to Remedy,
wiesz,
oni też
pozostał.
Mają... No haha, nie smak pozostał. Skoro robi to Remedy, którzy też mają pecety jednak, no bo na czymś robią te gry, to moim zdaniem oni są na tyle inteligentni, że będą wiedzieć, że to musi dojść do coraz to szerszego grona odbiorców. Znowu powtórzyłem się, ale zrobią to na pewno tak, że będzie to działało no, prawie na każdym kompie. No wiadomo, że nie na jakiś tam stuletni.
Ale wiesz,
dziadka.
Oni mogą mieć komputery, tylko że śmigają na Androidzie, nie?
Ale wiesz co, Cialny ma rację. To znaczy ja chciałem ten temat pozostawić całkowicie do waszej dyspozycji, ale tutaj mogę się włączyć. Dokładne wymagania Alana Wake'a na ten moment według pracownika Remedy wyglądają następująco. Dwurdzeniowy procesor, który ma 2 GHz oraz karta graficzna, najlepiej by było, karta graficzna pokroju GeForce 8600 GT. To jest karta
ja to
graficzna...
mogę na laptopie w teorii śmigać, gdybyś nie przegrzewał.
To jest karta graficzna, którą można kupić za, nie wiem, tak na oko strzelę, tak 200 zł albo nawet mniej. Tak więc to praktycznie w każdym komputerze aktualnie jest coś mocniejszego, więc myślę, że Alan Wake będzie chodził naprawdę bardzo dobrze na PC-cie. Zresztą on też składa się tak jakby z takich pewnych korytarzy, więc to nie będą ogromne połacie terenu, które będą musiały się ładować. No i no ja się
no,
naprawdę cieszę.
No są duże połacie terenu, no co ty?
Nie, przecież czasem to jakiś kanion, ja przecież
no nie, no czasem jak na przykład sceny samochodowe, gdzie potem, to tak, owszem, ale są pewne momenty, gdzie jesteś ograniczony z lewej
i
z prawej strony. No tak czy inaczej, bardzo dobra gra, ja się cieszę, wszyscy się cieszymy przejść.
Wszyscy się cieszymy, dokładnie.
Wszyscy się cieszą, mają nadzieję i w ogóle do przodu.
To może powiedzmy jeszcze troszkę na temat tej nowej gry Alana Wake'a, która ma wyjść, czyli American Nightmare, która właśnie też pojawi się i na PC-tach, i na konsolach, czyli na Xboxie. I tak jak widziałem parę filmików, to jestem troszkę przerażony.
Czemu?
Powiem szczerze. Bo po pierwsze pojawiają się postaci jeszcze mniej realne niż były w zwykłym Alanie Wake'u. Bo zwykły Alan Wake miał to swoje, no dobrze, to nie jest do końca realne, ale nazwijmy to w dużym cudzysłowie prawdopodobne. A jeżeli...
Orly, skończyłeś? Naprawdę grałeś w... prawdopodobne?
Znaczy, no, o Jezus, no jeżeli ktoś jest, wiesz, to mogą być prawdopodobne. Nazwijmy to tak.
W ogóle się domyślam, niedobrze, że nie spoilujesz. Nie, super.
Nie, nie, nie spoiluję, nie martw się. Prawdopodobne z tego powodu, że między innymi w American Nightmare masz postacie, które jeżeli nakierujesz na nie latarką, się rozdwajają i potem rozczwarzają.
Ale to jest ciekawe, to jest rozwinięcie pewnego pomysłu, który był w jedynce. W jedynce powodował, że te wszystkie nocne formy się odsuwały od ciebie, uciekały. Tutaj, tak. Tutaj będzie walka tak jak z Hydrą, gdybyś miał miecz.
Odin, no, it knows.
It knows.
Ale nie, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że w ogóle...
Ale że jeżeli naświecisz na gościa latarką, to robią się dwóch takich samych gościu. Kurwa, cloning inside.
Ale to będziesz musiał obrać swoją własną taktykę. Nie możesz być graczem,
tak.
No właśnie, więc...
Ja wiem, ale to dla mnie jest aż takie dziwne, wiesz? Dodatkowo jeszcze dziwne jest dla mnie to, że oni mówią właśnie w tym swoim demie, że nie będą nakładać takiej dużej presji na fabułę. Ale dla tych, którzy są fanami, jakieś tam smaczki będą.
No, oczywiście, że będą, dlatego że już jest powiedziane od samego początku, że w tym American Nightmare głównym twoim antagonistą będzie twoje lustrzane odbicie, tyle tylko że złe.
No tak, no dobrze, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że nie będziesz miał narzuconej, wiesz, nie będziesz miał dużego natłoku na fabułę.
Ja myślę, że trzeba poczekać,
tylko
wiesz.
Tylko na akcję.
To jest dodatek, który będzie chyba samodzielny, tak? Mylę
tak,
się?
Tak, samodzielny.
Dokładnie,
tak.
Więc będzie samodzielnym dodatkiem. To nie będzie duża gra, na pewno nie będzie tak duża jak pojedynczy ten pierwszy Alan Wake, który ważył tam 8 GB na płycie i naprawdę pokazywał dużo z mocy Xboxa, w szczególności jeśli chodzi o światłocienie i pewne ujęcia kamery. Naprawdę bardzo dobra gra. Jeśli nawet będzie w połowie tak dobra, jeśli American Nightmare będzie w połowie tak dobry, ja myślę, że warto go sprawdzić, chociażby dla samego settingu, chociażby dlatego, że gry spod znaku pewnego, można powiedzieć tak w pewnym takim cudzysłowie, survival horror, tak? Bo no. Alan Wake to jest tak jakby swoja osobna kategoria. Myślę, że gry spod znaku Alan Wake zasługują na kontynuację, która nie będzie aż tak rozbudowana, ale jednak to będzie Alan Wake. Ja myślę, że każdy, kto zagra w jedynkę, będzie chciał poznać tą fabułę dalej.
Dokładnie, ale mi chodzi tylko o to, ja będę brnął w to.
Proszę bardzo.
Tak na maksa, że w Alanie Wake'u pierwszym miałeś takie typowe nastawienie na fabułę. Tamta walka i wszystko inne było, ale nie było stawiane na pierwszym miejscu.
Ale to, Cialny, poczekajmy dopóki...
No dobrze, no masz rację.
Poczekajmy aż wyjdzie.
Bo teraz oni mogą tak specjalnie robić, żeby nie wyalienować tych wszystkich potencjalnych... krew! Trzeba kupić grę, bo jest krew!
No ja wiem, no ale ja lubię tą grę, dlatego
się boję. Ludzie, którzy docenią postać Alana, ej, tak to kupią.
I wiecie, co jest jeszcze bardzo dobrą informacją? Że ta gra będzie działała na XP-ku. Wy się śmiejcie, ale to jest coraz częstszą praktyką, że deweloperzy wprowadzają pewne ograniczenia i gra na przykład na Wiście może się uruchomić, ale niechętnie, ale na siódemce już śmiga, natomiast o XP-ku może zapomnieć. Przykład gry, która zrobiła coś bardzo dziwnego,
zdenerwowała ja
mnóstwo ludzi, to było Just Cause 2 właśnie. Gra, która nie chciała się uruchomić na XP-ku, mimo że nie korzystała w ogóle z funkcji, które były w Sevenie albo na Wiście. Ona po prostu nie chciała się uruchomić na XP-ku per se. Wyszły potem patche, które to zmieniały, nagle okazało się, że działa i płynnie działa, wręcz nie ścina się, nie było żadnych ograniczeń, więc to jest bardzo dobry krok, dlatego że wiele osób by na tym straciło.
Także wszyscy inni mogą śmiało dodawać Alana Wake'a do swojej Odin listy. Na mojej Odin liście już teraz po zeszłym tygodniu się pojawił też Prince of Persia.
Jest w CD Action. Ale...
I se pogram na laptopie, nie? Jak ale się nie będzie przygrzewał do 70 stopni odpatrzenia na niego.
Ale w polskiej wersji, językowej.
A to tym bardziej, nie, to muszę kupić. Na co ja czekam, nie?
Ale za kościelny, nie. Nie.
Nie, po prostu nie. Skoro mowa o grach survival i o, no nie horror, ale survival, to mamy płynne przejście do następnego tematu, jak nigdy. Okej, świeżo z Alana Wake'a przechodzimy na w miarę troszkę odrobinę podobną grę, znaczy wszystkie te gry są i tak do siebie podobne. I Am Alive, które z każdym kolejnym filmikiem jest właśnie tak jak chcemy, to jest jedna z tych niewielu gier, które naprawdę się rozwija z każdą kolejną prezentacją, która niczego nie ukrywa, przynajmniej mam wrażenie, przed nami, tylko wręcz pokazuje coraz więcej i to co więcej w nas rzucane, tym bardziej nam odpowiada. To jest gra, którą przecież wierzymy, no chyba drugiego podcastu tak naprawdę, kiedy tylko się pojawił pierwszy głos o tej produkcji, trzymaliśmy za nią kciuki i na razie wszystko jest okej. Okay. Pomijając grafikę, no ale to jest gra downloadable. Pojawił się trailer, na którym pokazany jest sposób walki, a właściwie ich braku czasem, ponieważ w tej grze jak nigdzie indziej jest ważne zachowanie tego elementu psychologicznego, tego człowieka zaszczutego, człowieka, który ma mało amunicji, który musi improwizować na polu walki, który ma ten łuk, musi zbierać strzały, który ma ten pistolet, ale ma mało naboi, który może blefować, ale nie wiadomo, czy ktoś się nabierze, który ma maczetę, ale musi nie przesadzać z przemocą, żeby inni się go nie bali. Także nie wiem jak na was, ale na mnie znowu trailer I'm Alive zrobił wspaniałe wrażenie i udowodnił, że coś z tego może być, tylko żeby to nie skończyło jak Amy.
Oj nie, oj żeby nie skończyło.
O Jezus, Amy było straszne, ale o tym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. I'm Alive ma tutaj taki dziwny system tak naprawdę, bo mamy ten element zastraszania, który nie wiem, czy był aż tak bardzo popularny w innych tytułach.
Nie było w ogóle.
Nie było, no właśnie. Nie przypominam sobie nigdy.
I to zastraszanie jest takie...
Przepraszam, w Metal Gearze trójce mogliśmy wziąć kogoś na muszkę, nawet jak mieliśmy pusty pistolet.
Ojej, przepraszam, w Bioshocku niekiedy przeciwnicy uciekali, jak widzieli, że jesteś...
Big Daddy.
No dobrze, ale wygląda to tak jakoś dziwnie, bo akurat pokazywali tylko te elementy, gdzie każdy tak naprawdę się ciebie bał, jak ty już, nie wiem, trzymałeś go na muszce właśnie z tym pistoletem.
Oj nie, Czarny, nie było tak do końca. Niektórzy ludzie sami do ciebie podchodzili z maczetami, z wielkimi nożami, sami od ciebie chcieli coś, jakieś mieli do ciebie pretensje, chcieli od ciebie...
Ale jeżeli miałeś wycelowaną spluwę, to już tak trochę tak...
No ale to chyba oczywiste, że jak ktoś w ciebie celuje, wiesz, pistoletem, to nie mówisz do niego, wiesz, no w sumie mógłbyś mi coś oddać, bo tak celujesz do mnie, ale w sumie się ciebie nie boję. Nie działa w ten sposób. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna gra i dobrze Blady zauważył. Oby nie skończyła jak Amy, bo to jest syndrom gier, które mają dobre trailery, a niekoniecznie mogą być dobre, ale myślę, że w przypadku I Am Alive jest zupełnie na odwrót i ta gra oprócz tego, że ma dobry trailer, tak jak zresztą miało Amy kiedyś, to przy okazji jest dobrą grą. Jest dobrze skonstruowana, jest dużo rzeczy. Zauważcie, że ten świat jest bogaty. Kiedy pojawiają się niektóre ujęcia wewnątrz stacji kolejowej, tak mniemam przynajmniej, to tam nie jest pusto. Tam leży mnóstwo rzeczy, na stołach są jakieś drobiny różnych mechanizmów i tak dalej. Świat jest, że tak powiem, w cudzysłowie żywy. On jest pokryty kurzem, on jest pokryty piaskiem, on jest szary, ale mimo wszystko nie jest pusty. I to dobrze, dlatego że wydaje się znacznie bardziej rozbudowany w kontekście na przykład Amy, która również prezentowała nam podobny poziom, a okazało się ostatecznie, że ten gameplay jest kompletnie, on jest pozbawiony czegokolwiek. Tam nie ma nic, tam są konkretne momenty, kiedy możesz coś zrobić i nic poza tym. I Am Alive wygląda zupełnie inaczej. To jest fajne. Przy okazji nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale świat prezentowany jest za pomocą tak jakby kamery. I nie wiem, czy to jest kwestia tego trailera, czy to rzeczywiście będzie tak wyglądało, że my będziemy nagrywać wszystko to, co robimy. Będziemy mieli swoją datę oraz będziemy mieli godzinę. To mnie bardzo interesuje, czy będziemy potem w stanie jakoś to wrzucać, będziemy w stanie oceniać to, jak przeszliśmy. I jeszcze jeden taki mój mały pomysł na samo zakończenie mojej wypowiedzi. Bardzo chciałbym, żeby te elementy, kiedy spotykamy różnych ludzi, żeby one były losowe, żeby nie było tak, że ja się nauczę na pamięć, że pierwszych dwóch gości będzie stawiało opór, a trzeci będzie chciał mi pomóc. Chciałbym, żeby było tak, że raz na jakiś czas to będzie ulegało rotacji i nagle okaże się, że ten człowiek, który wcześniej mi pomagał, wycelowuje we mnie broń i chce mnie ograbić. To by było bardzo interesujące i pozwalałoby wprowadzić właśnie system tego zaufania, który jest bardzo delikatny i podlega ciągłemu wahaniu. To by było naprawdę świetny dodatek, naprawdę rewelacyjny, więc czekam, tak? To super.
Ja, Odin, myślę, że nawet rozmawialiśmy przed podcastem, kiedy ty byłeś na PC. Powiedziałem ci, Annemu, że mi w tym trailerze na przykład się nie podoba ten moment, kiedy ty bierzesz na muszkę jednego gościa i skopujesz go do przepaści. Ja ci obiecuję, że on zawsze będzie stał w tym samym miejscu, on będzie zawsze reagował na ciebie podnosząc ręce i zawsze będziesz miał quick time event, żeby go kopnąć do tej przepaści. I myślę, że właśnie wszystkie te sytuacje będą preskryptowane i kiedy ja miałem powiedzieć, czego się boję po tej grze, to ja się boję, że ona właśnie będzie zbyt liniowa, że ona będzie miała historię do powiedzenia, że to będzie świetna historia, ale którą jak raz skończymy, nie da nam żadnej szansy rozwoju. I jedyne, co ja bym widział dla tego, znaczy ja bym sobie wymarzył, ale tego raczej nie będzie, bo to jest mała gra, może gdyby wyszła na trzech płytach, to ja bym chciał, żeby każda reakcja ludzi w obozie była inna w zależności od tego, jaką mamy opinię w środowisku. Żebyśmy na przykład, nie wiem, idąc raz, spotykamy kogoś umierającego w gruzach, który nas prosi o wodę i my myślimy, nie będę marnował wody na kogoś, kto i tak zaraz umrze, idziemy dalej. Ale się okazuje, że na przykład wtedy nas podglądał jakiś inny gang.
Wieść się niesie.
I właśnie wtedy spotykamy ten gang i jeżeli byśmy wtedy nie daliśmy tej wody, to oni nas ograbią ze całej wody, jaką mamy. A jeżeli widzieli, to na przykład powiedzą, a dobra, daj nam tylko łyka i idziemy dalej. Rozumiesz, to jest...
Cały gang, tylko po łyku, do widzenia.
You know what I mean, no.
No dobrze,
właśnie, żeby było to płynne, że wchodzimy do obozu, na przykład mogą się nas wszyscy bać, wtedy na przykład, nie wiem, nosimy jakąś czarną chustę. W zresztą stylu. No takie szczegóły, które wpływają na to, jakie podejmujemy decyzje na przestrzeni gry. Tego raczej nie będzie. Jesteśmy skupieni tylko, żeby tego dzieciaka zdobyć. I właśnie dzieciaka, w krótki jest moment, kiedy na filmiku widać, że mamy plecak. Ogromny plecak wypchany z dzieckiem w środku. I mnie ciekawi, jak
to będzie.
Mnie ciekawi, czy wtedy będziemy dalej tacy skoczni i w ogóle, wiesz,
oczywiście.
Wysportowani.
Jestem pewien, że tak. Jestem
myślę, że po
pewien.
Prostu, wiesz, dodadzą mnie i będzie nawet tak przenikał ślicznie przez ścianę ten plecak.
No może to
wszystko
jest
w porządku. My tak szorujemy jakimiś tam polskimi przejściami. Ja lubię tą grę. Już teraz ją lubię, choćby za to, co przy niej czuję, więc...
Dokładnie, tak.
A co czuję? Na przykład to, że podobał mi się niedawno film Księga Ocalenia z Denzelem Washingtonem, polecam. Świata postapokaliptyczny koleś, który ma ostatnią kopię Biblii na świecie. Bardzo fajne.
O Jezus, żeś się spóźnił mocno z tym filmem, naprawdę.
2009?
No.
No to
hey,
wiesz,
it's still good, goddammit!
Cialny, twoja opinia.
Ja. No właśnie, moja opinia. Odnośnie tego dziecka, mi się wydaje, że to jest tylko jakaś taka misja dodatkowa tak naprawdę, że musimy, nie wiem, where's
będziesz
my
miał takie losowe misje, że będziesz dzieci transportował z innego
dokładnie,
miejsca.
Dokładnie, tak. Dokładnie. No coś w tym musi być tak naprawdę, no, że ten dzieciak jest, no bo przecież nie powiesz mi, że znajdziesz jakiegoś dzieciaka i będziesz go do końca gry targał w plecaku.
To jest Jamie. Po prostu wpadasz do innego świata, kradniesz Jamie i uciekasz z nim. No. Ja to tak widzę.
Świata równoległego, nie?
Only logical explanation there is.
No tak, bo ona w Amy przecież tam gdzieś znika na jakiś czas, nie?
Dokładnie. I to jest ten moment.
Time paradoksu! Możesz wywołać, porywasz ją wtedy i powstrzymałeś wydanie najgorszej gry tego roku. Nie, zeszliśmy z tematu.
No
co?
Tak troszkę. Ale dobrze, z tego możemy przejść płynnie.
Z tego świata postapokaliptycznego, no, dobrze cian, no. Skoro świat postapokaliptyczny to trailer, który nie zapowiadałby gry, którą ona oficjalnie będzie jako gra. No, Deadlight, pararapapa.
A więc Deadlight, tytuł, który na razie ma tylko jeden filmik i blady się mnie pytał dlaczego, a ja dlatego, że wygląda zajebiście. I jest to tytuł, który na razie wygląda tak jak platformówka 2,5D i to raczej na pewno będzie platformówka 2,5D, która klimat, widoczny klimat, ma dużo lepszy niż większość gier, które mają podobno klimat postapokaliptyczny.
To jest moje zdanie, tak przy okazji.
No cialny, rozwiń to na miłość boską!
No nie, no właśnie chciałem to dać Blademu do rozwinięcia, żeby nie było!
No Blady rozwinął, to jest moje zdanie.
Kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem ten trailer, byłem jeszcze płodem. Nie, w ogóle nie spodziewałem się, że skończy się to jako gra platformowa. Widzimy świat oczywiście ogarnięty zagładą, koleś, prawda, chrypiący głos, rękawiczki bez palców, zniszczony płaszcz, zmęczone oczy, ble, ble, ble. Ale klimat, jeżeli tej platformówki będzie taki utrzymywał, to jest coś nietypowego, przynajmniej dla mnie, ponieważ większość platformówek mi się kojarzy z czym? Rayman, kolorowe kuleczki, skakanie. No gdzieś tam był Duke Nukem Manhattan Project, ale o tym wolę zapomnieć. Także jeżeli to będzie gra, no w ogóle najważniejsze dla mnie, platformówka, tak, gatunek, który na szczęście jeszcze it's alive and kicking, będzie wychodził i to jeszcze jest grom dla dojrzałej publiczności. No, nie wiem na ile dojrzałe będzie skakanie w świecie postapokaliptycznym po jakichś platformach, ale jeżeli naprawdę im się uda połączyć ten twardy, brudny,
ale
zniszczony
na ile
świat...
Dojrzałe? Na ile dojrzała jest fabuła w tym momencie? Świat
ale jaka fabuła? To jest platformówka!
Świat pogrążony w dziwnej chorobie powoduje...
Coś nowego!
Powoduje, że ludzie nie są w stanie panować nad swoimi popędami, są agresywni, poszukują elementów rozładowania, jesteś jedynym człowiekiem, nazywasz się Randall.
No, to jest Boże, tak... wiesz co, to brzmiało jak
zapowiedź wszystkie zapowiedzi
do jakiegoś strasznego filmu pornograficznego, naprawdę.
Nie wiem, co ty oglądasz w takim razie, jeżeli twoje filmy pornograficzne zaczynają od świata zniszczonego zagładu nuklearną.
Nie, no chodziło mi...
Ale daj mi linka, sprawdzę.
Roztrzeszpij bibliotekę. Nie, ale to jest o tyle fajna gra, że... Ja już wcześniej mówiłem o bardzo podobnej grze i w ogóle nie odnosiłem się do tego tytułu, ale Deadlight wygląda jak Limbo. Wygląda jak Limbo na koksie i to taki porządnym koksie, dlatego że śmiem twierdzić, to znaczy zakładam, że tło to dalsze jest rysowane, albo przynajmniej przerenderowane, czy renderowane i umieszczone w formie statycznego obrazka, a to wszystko, co jest bardziej bliżej monitora, jest już w 3D i to powoduje taki bardzo ciekawy efekt, w którym nasza postać to jest zawsze ten taki delikatny obrys, który jest cały czas czarny, a wszystko w tle jest naprawdę bardzo kolorowe i to jest gra świateł. Dzięki temu, że wydaje mi się, bo to jest tylko i wyłącznie moje założenie, wydaje mi się, że to tło jest rysowane, czy też może właśnie w formie tego statycznego obrazka i dzięki temu potrafi wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Te 4 screeny, do których my dotarliśmy, one nie były specjalnie ukryte, tak więc to nie jest jakiś wyczyn, ale wyglądają naprawdę bardzo ładnie i prezentują ten świat z tej perspektywy artystycznej.
Nie mówisz tak, ekipa DualShock Podcast odkryła zagubione w internecie screeny ukazujące nieznane oblicze tej gry.
Tak, dokładnie. więc wygląda naprawdę ładnie, artystycznie i to jest przykład gry, na którą się przyjemnie patrzy. Limbo posiadało takie momenty, w których zastanawialiśmy się, jak to uniwersum wygląda, jak jest przedstawiona ta historia, o co w niej chodzi, o co chodzi w fabule, kim my jesteśmy w tym świecie. I tutaj być może dzięki temu, jak będziemy w stanie patrzeć na ten świat, dzięki temu, że on jest dokładny, z detalami, będziemy również mogli się zastanowić wielokrotnie na tym, co się stało, bo podejrzewam, że fabuła nie będzie od razu odkrywać przed nami wszystkich kart i będziemy musieli się trochę natrudzić, żeby zrozumieć, co się dzieje i jak potrafimy się odnaleźć w tym uniwersum. Na pewno będą bronie palne, bo to jest pokazane od pierwszego momentu i na pewno będzie to, co już mówił Blady, czy Blady, czy Czarny, tak czy inaczej, na pewno będzie dużo skakania. Na pewno będzie dużo skakania i wydaje mi się może, że będą nawet sytuacje, w których elementy zręcznościowe będą może przesunięte trochę dalej na rzecz tego klimatycznego podejścia, tego ujęcia filmowego, dlatego że ta gra wygląda naprawdę świetnie. Ona wygląda jak trailer, w niektórych ujęciach wygląda jak trailer filmu.
No, jak typowo trailer i tło całe jest w 3D, to nie jest obrazek. To jest w pełnym 3D. Jeżeli się przyjrzysz dokładnie na most, który się tam ciągnie długo, długo, daleko, to on się przesuwa idealnie tak, jak powinien się przesuwać, a nie jak powiedzmy bitmapa.
No, czyli mi się wydaje... To lepiej, to świetnie.
No. I, no bo to nie jest tak naprawdę trudno zrobić, bo jeżeli robisz platformówkę, która jest tak naprawdę 2,5D...
To nie jest trudno to.
To nie, ale naprawdę. Że jeżeli masz, wiesz, jakiś kąt kamery ustawiony i nie musisz, wiesz, tak jak normalnie w gierkach 3D, wiesz, pod każdym kątem musi to dobrze wyglądać, tylko pod jednym tak naprawdę, pod którym ty to widzisz, to będzie to stosunkowo łatwiej zrobić niż taką typowo gierkę 3D.
I oceny na silnika, ponieważ nie musi generować całego obiektu, tylko tą część, która jest widoczna dla gracza.
Dokładnie.
Ja widzę jeden problem. Jeden problem.
Problem?
Studio nazywa się Tequila Works, czyli...
Tequila!
Czyli ludzie, którzy tam pracują najprawdopodobniej są cały czas... No właśnie.
Nie, ale
drugi raz, drugi moja przenośna, ta przenośna trąbka okazuje się przydatna.
Przenośna...
Aha, bo trąbka i instrument ustny...
No.
Ustny, oj.
Dmuchany?
Jezus Maria. Nie, powracamy do tematu, halo, halo.
Nagrywamy już czwarty raz ten podcast, możemy mówić whatever we want.
Back to the subject. Musimy też powiedzieć, że całość dzieje się w Australii, bo dokładnie widzimy, że to jest Vancouver.
Ale Australia sama w sobie jest jakieś miejsce po jakiejś wielkiej zagładzie nuklearnej. Przecież tam te skorpiony są tak wielkie, że mają pasek życia. Ale to jest naprawdę dziwne miejsce, więc jeżeli tam jeszcze się to będzie rozgrywało coś nowego, w końcu nie Nowy Jork, w końcu nie kanapka z musztardą, co? Nie wiem. Myślę, że to naprawdę będzie w miarę fajna gra. Szkoda, że tylko na Xbox Live Marketplace, a nie na PSN, ale jeszcze zobaczymy.
Ale wyobrażasz sobie zombie kangury?
Tak, tak, widzę to. Każdego...
Wanted in my life! Okej, okay, i naszym przedostatnim tematem, przed wielkimi tematami tego odcinka jest Max Payne 3 i Bizon może wprowadzić, a nie ma Bizona, więc nie wprowadzi. Temat, czyli ruszanie się w Max Payne'ie. Coś, co jest w sumie dość ciekawe, ale jednocześnie nie spodziewałem się, że doczeka się swojego własnego trailera, czyli sposób przemieszczania się masy, środka ciężkości, środka masy Maxa. Max podczas celowania teraz się obraca, nie robi tego natychmiastowo, jednak kieruje swój wzrok oraz ramiona w kierunku, w którym celujemy. Bardzo ciekawa rzecz, wygląda naprawdę bardzo fajnie.
Dla mnie największe pytanie jest takie, czemu dopiero teraz w grach na to wpadli? To jest tak fajne, to tak dobrze wygląda, sposób jego przemieszczania się i takie detale, na przykład mój ulubiony moment tego trailera nowego, to jest ten, kiedy Max ma shotguna w jednej ręce i się obraca szybko, celując pistoletu. To jest świetne, ponieważ po raz pierwszy broń, jej waga ma znaczenie w grze. Oni nawet mówią, że przy rozglądaniu się to nie jest tak, wiesz, że ten kursor podąża jak wściekły, że mogliśmy w Maxie Payne pierwszym się rzucić przed siebie i obrócić się 90 razy, zanim wylądowaliśmy na ziemi. Nie, teraz Max ma właśnie inne pole, że tak powiem, ostrzały, jeżeli nosi gigantyczną strzelbę, inny, jeżeli ma jeden mały, lekki pistolet. I musimy mądrze dysponować swoim ekwipunkiem. Możemy łączyć w dwóch rękach inne rodzaje uzbrojenia, czyli na przykład w jednej możemy mieć shotgun, w drugiej poautomatyczny pistolet.
Tak, bo to jest
coś wspaniałego, no.
Bo to jest oczywiste. Shotgun w jednej ręce, w drugiej w ogóle karabin M4 powinien się znaleźć. Ja nie widzę żadnych...
Ale nie. Nie możesz strzelać naraz z gigantycznego shotguna i z pistoletu, ale możesz trzymać go w ręce, mieć go na podrędziu, w tym czasie prowadzić ostrzał z pistoletu.
Straszyć go tak jakby. Taka wojna psychologiczna taka.
Panie, bo tak, on ma shotgun, nie używa, ale ma...
Look at my ball!
Look!
Nie, Ciany, bo ja chciałem coś powiedzieć znowu i bym cię ominął. Powiedz coś!
Mówię coś. Mówię, że wygląda to... wygląda to okej, ale to nie jest tak, że tak jakby Ady powiedziałeś, że to dopiero tutaj się pierwszy raz pojawiło. Tak naprawdę, jeżeli pamiętamy gry, które no, nie mają dużo wspólnego z Maxem Payne'em dokładnie, bo chodzi mi o Tomb Raidera, To tam też było ten auto-aiming, auto-nacelowanie się na daną postać, a bieganie zupełnie w inną stronę. I jakoś to działało. Wyglądało to czasami pokracznie, ale było. Tutaj oni po prostu do tego wracają i robią to profesjonalnie, nazwijmy to tak. Ale w końcu to wygląda ludzko.
To było tak, że ty mogłeś wirować tym analogiem we wszystkie strony i Lara zawsze utrzymywała swój ten sam impet, tą samą prędkość. Ona nie miała problemu z wejściem w zakręt, mimo że powinna mieć, mając te gazongasy przed sobą. W Maxie Payne'ie to wszystko ma znaczenie, to jak właśnie pod jakim kątem my wchodzimy w zakręty, kiedy nagle się zatrzymujemy i mamy wrócić, to my nie robimy tego tak myk-cyk. On musi Power zatrzymać slide. Się, wytracić tą energię, po prostu to jak ten silnik to przetwarza, no
Ja chciałem powiedzieć, tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy coś takiego w grze, dlatego że w Splinter Cell Conviction to już było. Nie było tak reklamowane, nie
ale
było
przecież
tak
Conviction
pięte.
Sam nie, on przyspieszał z miejsca, on skakał po prostu wybijając się z miejsca, on nie miał w ogóle masy.
Skończyłem kilka, no może nie, może pomijmy ten temat. Grałem w Conviction, każdy z nas grał, ale ja grałem nie tak dawno.
Nie, ja nie grałem.
Zapewniam cię, ale Cialny.
No dobra.
Grałeś, przeorała
cały internet, szukając obrazków z Deadlight. No to nie możesz powiedzieć, że nie grałeś. Mówisz, że jesteś wielkim fanem, posiadasz wszystkie części i tak dalej. Nie możesz... Trzymaj poziom, panie! Tak czy inaczej. Ja uważam, że w Conviction to już było. Wyglądało naprawdę bardzo fajnie, w szczególności kiedy wpadałeś w tłum rozścieczonych strażników, tak, bo no, nie inaczej możemy to nazwać, rozścieczonych, bo w ciebie strzelali. No i uruchamiałeś za pomocą ten swój quit execute czy execution ogólnie i zaczynałeś strzelać. To wyglądało naprawdę bardzo ciekawie, jak Max pod pach ogólnie odwracał się troszeczkę z nadramienia. Wyglądało to fajnie i już w trakcie gry koopowej, jeśli ktoś teraz spojrzy na to, jak wyglądała nasza gra z Badonem, to wielokrotnie było tak, że musieliśmy się niestety rozczarować tym, jak nasze postacie się poruszają, bo poruszają się znacznie bardziej realistycznie niż to, do czego przywykliśmy i bardzo często skutkowało to tym, że ja padałem albo on padał, bo wydawało nam się, że jesteśmy w stanie się w 100%
padał
i wylądować gdzieś za zasłoną, ale niestety nie wyglądało to tak, jak chcieliśmy. No więc okej, to na pewno wygląda lepiej i zostało lepiej zrobione niż dotychczas, ale to, co jest naprawdę bardzo ciekawe, to filmowość Max Payne'a. Aktualnie, kiedy biegniemy i trzymamy wyciągnięty pistolet, no to nie powiecie mi, że to nie wygląda świetnie, jak ta kamera zaczyna lekko podskakiwać, zmienia swoje ujęcie i co jest też najważniejsze, nie wiem, czy to będzie w całej grze, ale jest taki moment w tym trailerze, kiedy nie trafiamy jednego przeciwnika, lądujemy na plecach i gra tak jakby automatycznie wykonuje tą egzekucję ostatniego z nich, który został. To jest naprawdę bardzo fajne.
To mi się z Batmanem kojarzy.
Znaczy w ogóle gameplayowo oni wprowadzili teraz parę takich patentów, bo oni ponad wszystko chcą, żeby Max Payne utracił tą swoją technikę quick load, quick save, prawda? Bo to była domena Maxów Payne'ów, że przed każdą strzelaniną robiliśmy co chwilę te save'y. Teraz oni chcą, żebyśmy się nie bali wchodzić do walki. I przykład. Jesteśmy już na samym wykończeniu, już nie mamy swojego własnego jakby quick time'u, klepsydra jest pusta, ale gości do nas prują i zostaje nam 30% health'a, wtedy nam się włącza taki rezerwowy backup quick time, żebyśmy jakoś sobie mogli z tym poradzić, mimo że już wyczerpaliśmy jakby ten główny zbiornik, nazwijmy roboczo. Co więcej, jeżeli w czasie walki już jesteśmy umierający, ale trafimy headshotem gościa, który ma w kieszeni te przeciwbólowe środki, to gra uznaje, że myśmy jakbyśmy je już zjedli. Coś takiego.
Aha, czyli komprende? To jest jedna z tych gier, które wchodząc na jakiś przedmiot stwierdza, że tak, możesz go zebrać.
Ale właśnie nie, jeszcze dalej, jeżeli po prostu zabijesz go w pokoju, nawet nie musisz podejść, to gra wychodzi z założenia, że podniosłeś ten środek.
A to nieprzyjemnie. Ja bardzo podobał mi się, właśnie z tego powodu podobał mi się bardzo Crysis. Cokolwiek można o nim nie powiedzieć, to fajne było w nim to, że żeby podnieść coś, to musieliśmy się fizycznie do tego zbliżyć i nasza postać wyciągała do tego rękę, łapała to, podnosiła i przyciągała do siebie.
Ale teraz słuchaj, tak nie że w środku walki gra nam sama podnosi te środki, to jeszcze sama i nam zażywa, tylko dlatego, że trafiliśmy w głowę kolesia, który miał je akurat w kieszeni.
No,
ja wiem, czemu oni to robią, bo tam ma być ta płynność, to będzie te walki będą dzięki temu tak jak no w filmie, tak? One nie będą się zatrzymywały, że za dużo traciłem health'a load. Jak takie robiłem w Maxie Payne, że każda konfrontacja musiała być dla mnie idealna, tak? Żadna kula mnie nie mogła musnąć, wszystkie skoki, uniki, przeładowania w dobrym momencie. Tutaj będzie inaczej, to ma być jeden taki flow przechodzenia.
Dziwnie grałeś w Max Payne, no.
Właśnie tak, co?
No, bo tak reżyserowałem to, no. Cicho! Either way!
No, znowu.
Max Payne 3 zaczął bardzo źle, widzieliśmy ten piasek, wuwuzele i tak dalej. To nie było to. Pomału Max Payne zmierza w stronę gry, która nie tylko będzie dobra, no bo to będzie dobra gra, no ładnie wygląda, fajny silnik strzelania, więc podstawy są załatwione.
Fabuła.
Ale ma szansę mieć ten filmowy klimat, ma szansę być tym Maxem Payne'em i pod paroma względami, głównie dzięki temu jak się porusza teraz Max, ma szansę być bardziej filmowy niż to robiły poprzednie części, więc jeżeli oni nie zepsują pokazówek, nie zepsują voice actingu, nie zepsują komiksów...
Fabuły!
No oczywiście. Chociaż jeżeli się zastanowisz, te fabuły... Dobra, nie ruszamy klasyków, nie ruszamy świętości pierwszego i drugiego Maxa. Jeżeli nie strzelają tych podstaw, to będzie dobrze. Mnie teraz ciekawi, co myśli sobie Remedy, patrząc na to, co nie robią z ich grom. Co myśli taki Sam Lake? On wstaje rano w tym swoim fińskim, bo to są chyba Finowie, w swoim fińskim mieszkaniu, pije kawę...
Małym mieszkaniu.
Małym fińskim mieszkaniu, siada na swoim stoliku z Ikei. Ikea jest fińska czy szwedzka? Nieważne. Siada przy stoliczku i patrzy w neta, jak ten gigant, którym jest Rockstar, robi z jego postaci łysego mordercę, który skacze w świetle słonecznym i słuchając wuwuzeli. Ja po prostu jestem ciekaw, co przechodzi w jego umyśle.
Ja powiem ci, że patrząc na tą koszulę, to ja na jego miejscu bym się załamał.
Hawaiian Nights w ogóle? Nie, no to jest porażka. Jak można go ogolić? Kuźwa, przecież to była zawsze postać, która miała włosy, która wyglądała jako taka, nie wiem, łysy kark będzie napierdala.
Ale to jest tak oklepane, nie, że jestem zły i ruszam na zemstę, nie mam nic do stracenia.
Próba,
no się ogolę.
Według, wiesz, psychologicznego spojrzenia do golenia się na łyso to jest próba odnalezienia swojej tożsamości, która została w jakiś sposób utracona. I człowiek goląc się na łyso niby zrywa z tym, co było kiedyś przeszłe i próbuje odnaleźć się na nowo, przykład Britney Spears. Ha! Ale bardzo mnie ciekawi, jak będzie fabularnie rozwiązany Max Payne, dlatego że oprócz tego, co może sobie pomyśleć ten biedny Finn, który siedzi w swoim małym fińskim domku na swoim małym fińskim, znaczy na swojej dużej fińskiej saunie, bo jak wszyscy wiemy, fińskie domki składają się w 80% z sauny, to ja szczerze powiedziawszy o fabułę się najbardziej martwię, bo już sama kwestia tego, jak ta gra wygląda, ona wygląda całkiem fajnie. Te koszule, są brzydkie, są tragiczne, są bezgustowne i to, jak wyglądał Max Payne kiedyś, nie upoważnia tej gry teraz, żeby wyglądać w ten sposób, no, ale pomijając to kompletnie, najważniejsza jest jednak fabuła i ja mam nadzieję, że to będzie wyglądało w ten sposób, że one man straci dziewczynę, którą miał ochraniać. Teraz będzie musiał ją odnaleźć i po raz kolejny będzie się zmagał ze swoimi wyrzutami sumienia. Po raz kolejny będzie tracił ludzi, którzy są mu bliscy. I po raz kolejny będzie kierował się tym, co jest najważniejsze w Max Payne, czyli zemstą i bólem z nim związaną. Tak więc ja na to czekam i bardzo się boję, dlatego że
słońce
to jest Rockstar.
Padało na moją rozgrzaną czaszkę, niczym ostrzał z karabinu. krople potu ogniskowały słońce na mojej skórze, niczym wspomnienia. Chciałem być bardzo inteligentny i tworzyć te nieskończone długie monologi, którymi szczycił się Max, właśnie porównanie tam śniegu do bólu, tam deszczu do utracenia, do miłości, bla, bla, bla. Teraz będzie słońce. No sorry.
No dobrze, wiecie. Tak naprawdę jak zobaczyłem go pierwszy raz...
A nie, przepraszam, jestem spokojny. Scenariusz Maxa Payne'a stworzył twórca scenariuszu do GTA i Red Dead Redemption, więc jest spokojnie.
Boże, którego GTA?
I będzie do Maxa dzwonił koleś, który będzie mówił: Max, sir, my cousin, you want to go poly?
You wanna go shooting? It's all I do.
You wanna go shaving?
Ale jak go zobaczyłem pierwszy raz w tej hawajskiej koszuli, to przypomniał mi się taki filmik z Piercem Brosnanem chyba. On był właśnie płatnym zabójcą. Kojarzycie to? Chyba był Matador czy coś takiego.
Kojarzę nazwę.
Tak.
To było takie...
Szybko!
Kumple na zabój.
No, o, kumple na zabój. Masakra. Nie, nie, niech on się ubiera normalnie. Ble, kończmy z tym. Idźmy dalej.
O, idźmy.
A teraz wielki czas Bladego, jego ranty na temat Mass Effecta, BioWare ogólnie, Kinecta i EA.
Dziękuję. Długo się zbierałem z tą myślą od paru podcastów, ale zawsze myślałem, nie, bo ciągle ten gada o Mass Effectie, ale teraz wyszło tyle informacji. Jesteśmy dokładnie, mój naścienny licznik mówi, że jesteśmy 47 dni od premiery, bo tak, odliczam codziennie kreski do Mass Effecta 3.
Jak w więzieniu. Jestem.
Stwierdziłem, że się tyle nazbierało tych informacji o Mass Effectie 3, tyle
też...
postronnych informacji o BioWare, o EA, o polityce, o nowych gameplayach, że w końcu pękło, tak? W końcu stwierdziłem, przyszedł czas, że muszę coś wypowiedzieć, muszę podjąć dyskusję teraz sam ze sobą o tym, czy tak naprawdę jeszcze czeka na Mass Effecta tak, jakbym na niego czekał, gdyby się wiele nie zmieniło, a zmieniło się bardzo wiele u samych podstaw. BioWare się zmieniło, to się niemal stało faktem i sposób, w jaki to się stało, jest nachalny, obrzydliwy, oczywisty i najgorsze jest teraz patrzenie na tych ludzi, którzy... Kiedy widziałem pierwsze wywiady z Rayem Muzyką czy z Caseyem Hudsonem, ja widziałem ludzi pełnych idei. Ja widziałem ludzi, skromnych ludzi z Kanady, którzy tworzyli te małe, nie małe, te gigantyczne, epickie gry małą, zgraną grupą ludzi. Gry, które były oparte o pewien schemat. To było zawsze zdobądź drużynę, wykonaj to, coś idzie źle, musisz szybko reagować, wysyłasz wielka ostatnia epicka misja i tak dalej. Schemat był zwykle podobnych gier, ale jak nic innego te gry miały duszę. I jeżeli teraz widzimy, co robi EA i jak promuje te kolejne rzeczy, to teraz już po prostu przygięli pałkę. Ponieważ sama ilość akcji w grze, no to było oczywiste, że będzie jej więcej i więcej i więcej. I ja wiem, że oprócz tej akcji i akcji i akcji będzie RPG i fabuła, ale marketing tej gry jest obrzydliwy. Mi się robi niedobrze, jak na to patrzę. I wychodzi jeden trailer od 4 miesięcy i widzimy tylko na nim eksplozję i Sheparda, który biegnie, Jamesa Wege, który mówi oh shit. To nie jest sposób, w jaki się reklamuje epicką grę RPG, jeżeli jeszcze jest RPG. Parę informacji teraz a propos Origin. Tak, Origin będzie potrzebny, żeby grać w co-opa w Mass Effectie i tylko w co-opa. Normalna kampania będzie posiadała zwykłe DMR, a komisja co-op będzie posiadała Origin, który nie jest taki straszny, jak go ciągle malujemy. To jest mało było podkreślane, że zmieniły się zasady funkcjonowania Origin.
I zmienił się jeszcze raz?
EULA, czyli główne jakby podstawy funkcjonowania i uprawnień, jakie daje Origin EA, się zmieniły i drastycznie ograniczyły ich możliwości, ponieważ do tej pory co było złe w Origin? Origin miał prawo, było popisane, śledzić historię użytkownika. Wszystko. Po to mogli podpisać twoje historie stron, gier, patchy, torrentów, wszystko. Aktualnie Origin może śledzić tylko twoje postępy w grze, kiedy w nią grasz. Więc jest ograniczony do tego, czy miał być, czyli do śledzenia twoich postępów i jakby, nie wiem, metodologii grania. Ktoś powie, po co mi to w Mass Effectie? Przykład, Mass Effect 2 robił to samo, my nawet nie widzieliśmy, on w tle zbierał informacje o tym, jakie dialogi ludzie najczęściej wybierają, które misje robią najczęściej, jaką klasą najczęściej grają. To są takie szczegóły, które pomagają firmach, więc ten Origin nie jest aż, nie mówię, że jest dobry, broń Boże, ale nie jest aż tak straszny, jak go malują. Co więcej, jak powiedziałem, jest tylko w trybie co-op, który będzie opcjonalny, grę można skończyć na 100% samemu kampanią single. Dalej. Pojawiła się nowa postać teraz oficjalnie w ramach specjalnego odcinka Game Trailers. Zaprezentowali w pełni Vegę, który jest nowym członkiem zespołu. Głos podkłada pod niego Freddie Prinze Jr., ponoć znany aktor. Ja go widziałem w jednym odcinku Przyjaciół, to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o moją znajomość tego pana. Ale filmik, który pokazali ze spotkania z nim, jest dość dziwny, ponieważ Shepard się z nim bije. To jest taki, nie wiem, przyjacielski sparring twardych kolesi. Ogólnie punkt założenia jest taki, że ten koleś jest twardy i w ogóle silny, ale on ma ten post-traumatic stress disorder, tak? Czyli Odin, podpowiedz mi.
Stres posttraumatyczny, stres posttraumatyczny albo syndrom Sokszel tak zwany.
No ten powojenny, ogólnie problemy z psychiką, powróceniem do realiów i normalności. Więc to jest jakby jego główny life motive, co z jednej strony jest oczywiście fajne, ponieważ postacie w Mass Effectie są głębokie i tak dalej, ale myślałem, że kiedy się wprowadza postać tak późno do serii, do trzeciej części, to naprawdę nie możemy mieć chociaż jednej osoby, która nie ma ze sobą problemów. Bo jeżeli zobaczymy na tą galerię postaci z dwójki, tam każdy ma problem z tatusiem, z mamusią, z przeszłością. Myślałem, że będzie jeden po prostu żołnierz. No jednak się myliłem.
No tak, życie.
Pokazano filmik, o którym oczywiście zaraz będzie głośna dyskusja. Pokazano filmik z używania Kinecta do grania w Mass Effect. Zrobiło się głośno, ponieważ ogólnie dziennikarze zostali zaproszeni na tą prezentację. Jako pierwszą przeczytałem prezentację pisaną. Najczęściej pisane rzeczy się czyta. Przeczytałem prezentację z redaktora Destructoid. Niektórzy słuchacze wiedzą, że to jest moje bardziej wiarygodne źródło, nie najwiarygodniejsze, ale dość wiarygodne źródło, który ogólnie stwierdził, co następuje. Tylko komunikacje głosowe, tylko konkretnych słów i wyrażeń, na które gra pozwala. Konieczność ciągłego powtarzania się, na przykład James, move up, James, move up, James, move up. Do tej pory ja to robiłem naciskając do góry na D-padzie. Nie widzę powodu, dla którego miałbym co chwilę mówić James, move up, no ale widać, gra uważa, że to jest ważne.
Co ale więcej, masz Kinecta? Jeżeli nie masz Kinecta, to cię w ogóle nie dotyczy, panie.
Niemniej, w tym wywiadzie powiedział jeden dziennikarz, że niemal wydaje się, że gra jest stworzona z myślą o graniu z Kinectem i osoby, które nie posiadają Kinecta, mogą rozważyć kupowanie go specjalnie dla tej gry. Sorry, nie widzę potrzeby, żeby dla rozpoznawania głosu kupować grę, skoro głupi Endwar od Ubisoftu 3 lata temu potrafił mieć grę, której mogliśmy ją całą przejść komunikatami głosowymi. To był co prawda RTS, ale mogliśmy całą grę przejść wyłącznie komunikatami głosowymi. A tutaj jest Kinect 7 na siłę i wiesz, tak jak mówisz, i nie muszę tego używać, fajnie, ale właśnie. Ja wiem, że to jest w ramach polityki Microsoftu, która naciskała i wymagała od BioWare, od innych twórcy, żeby w końcu dodawali Kinect do dużych gier i oni jakimś cudem wepchnęli do już gotowej gry obsługę komunikacji głosowej. I to mi się nie podoba. I teraz ja widzę wywiad z tym Rayem Muzyką, ja mówię, no od zawsze się zastanawialiśmy, jak wprowadzić. Nieprawda. Dostaliście oficjalny list, ten sam, który dostało Epic i który dostali ci od Forzy, że macie wprowadzić Kinect. I oni tak zrobili. Tak samo widzę Casey'a Hudsona, ten człowiek, który stworzył ten świat, który marzył o tych komunikacji pomiędzy tymi rasami, który chciał, żeby nawet te opisy planet, te masy, które one posiadają, te ile trwa dzień, który dba o takie szczegóły, mówi w wywiadzie, że no multiplayer to jest coś, co od zawsze chcieliśmy wprowadzić do Mass Effecta. Nieprawda. I jej to chciało wprowadzić, ponieważ każda gra musi mieć teraz co-op i tryb hordy. Po prostu takie rzeczy, zabiegi, które EA naciska na BioWare, ale BioWare się daje. Teraz to jest popularny tłumaczyć, nie? DICE nie jest złe, to EA naciska. BioWare nie jest złe, to EA naciska. Ale pozwala. I BioWare już zginęło. Teraz nie ma tego BioWare, tej grupki paru Kanadyjczyków, którzy tworzą grę. Teraz jest BioWare Studio Redmond, BioWare tutaj, tutaj, tutaj. Nagle jakieś zupełnie obce studio, które nie stało przez sekundę na kanadyjskiej ziemi, zostaje nazwane BioWare tam San Andreas, nazwijmy roboczy, i oni robią jakiegoś tam RTS-a Command & Conquer. To nie jest BioWare, to jest po prostu sposób EA trzaskania kasy z marki i nie boją się tego robić.
No to dokładnie wiemy, jak działa EA i nie dziwię się, jeżeli tak naprawdę głównym naciskiem na dołożenie Kinecta do twojego ukochanego Mass Effecta to było raczej jakieś zarządzenie EA niż samego Microsoftu.
O ile jednak ten słuchaj, komunikacja głosowa fajnie, ja też chcę mieć grę, gdzie mogę dowodzić oddziałem wyłącznie głosem, mieć to jako opcję, nie konieczność, bo też nie chcę non-stop gadać z telewizorem, bo wystarczająco dużo do niego przeklinam, czemu mam jeszcze z nim rozmawiać, ale jeżeli robimy grę, to czemu Kinect, czemu nie headset, czemu po prostu nie rozpoznawanie głosu, które można było już robić na PS2, można było grać w Socoma Navy Seals za pomocą komunikacji głosowej i ci ludzie cię rozumieli. Nie powiem, że to było bezbłędne i zawsze rozumieli każdy dialekt i akcent, ale to było możliwe. Więc jeżeli teraz oni to promują, że nie, ta gra jest stworzona z myślą o Kinectie i powinieneś kupić, Nie, nieprawda. Po prostu Microsoft desperacko potrzebuje poważnej, dużej gry, która będzie korzystała z Kinecta
i masy. Nie, blady. Nie, to nie jest tak, że Microsoft desperacko potrzebuje jakiejś poważnej, dużej gry, bo Microsoft, jeżeli chodzi o Kinecta, bardzo dobrze sobie radzi o tytułami typowo stworzonymi pod niego. A to moim zdaniem to było bardziej jakieś zarzucenie się przez EA, bo... No, ja tego w ten sposób nie widzę. Tak jak mówisz, można było to zrobić na headsecie, ale jednak ktoś by mógł powiedzieć, no tak, ale na headsecie zawsze rozmawiasz w grupie ze znajomymi. To może, żeby była jakaś inna forma, wiesz, rozmowy, żeby to wyszło w ten sposób. Ale no to tak naprawdę nie. Nie.
To jest dla mnie bez sensu. I jakby ten money grabbing jakby sięga jeszcze dalej. I w ogóle polityka, widać, jest zmieniona sobie nie BioWare, firma, która trzymała serwery swoich starych RPGów przez chyba 10 lat po ich premierze jeszcze. Teraz banuje ludzi na prawo i lewo, jeżeli chodzi o SWTOR-a. Oczywiście kto niego robi, też nie robił BioWare, tylko BioWare jakiś tam pododdział. Niemniej SWTOR wyszedł całkiem zacny. Jest bardzo rozbudowany, bardzo duży i dla mnie, jak ja nienawidzę MMORPG, po prostu ich nie znoszę, uważam ich za...
Straty życia.
Straty życia to jest... To każdy decyduje sam, jak spędza swój czas, tak? Mm-hmm. Ale fakt, w jaki one mają moim zdaniem negatywny wpływ na cały rynek i spojrzenie na to, jak można wiele pieniędzy z tego trzepać i ludzi, którzy nie kwestionują, za co ja płacę, uważam, że to jest negatywny aspekt MMORPG-u. Ale kiedy patrzę na SWTOR-a jako grę samą, to mi się podoba nacisk na fabułę, na prowadzenie historii, że David Hayter podkłada głos za Jedi, że są po prostu te historie, że możesz tworzyć postać i ona jest kimś. To nie jest tylko twoja maszyna do farmerowania XP-ków i złota, to jest coś więcej. A niestety później przychodzi kwestia, że to jest nadal MMORPG, za które trzeba płacić. I tak wyszły głupoty z płacaniem za tę grę, w ogóle sam fakt, że nie można kupić subskrypcji na miesiąc, tylko minimum dwa. Co więcej, trzeba kupić subskrypcję, jeżeli się chce w ogóle odpalić grę, nawet jeśli mamy w niej wbudowany darmowy miesiąc próbny. Tak? Czyli żeby odpalić miesiąc próbny, musimy wcześniej kupić dwa miesiące zwykłe. No paranoja, tylko po to, żeby wyciągnąć z ludzi kasę. Gra jest bardzo droga i kiedyś, kiedy ktoś mi mówił, że no płaci się za utrzymanie tych serwerów, ja mówię, no tak, faktycznie, utrzymanie serwerów jest bardzo drogie. Nie dzisiaj, teraz miliony ludzi grają w Call of Duty, miliony ludzi grają w Battlefieldy, jakoś te serwery są darmowe. A z no jakiegoś powodu MMORPG-ery kosztują fortunę, bo to jest naprawdę dużo kasy pompować, żeby utrzymać ten abonament. I nie mi nie odchodzi, że ktoś powie, mnie stać, czy dzięki temu dzieciaki nie grają głupie. Ale ja nie wiem, za co się w tym wszystkim płacisz, gdzie są te pieniądze w tych MMORPG-erach. 90% z tego pewnie idzie po prostu na wielkie, tłuste konto konglomeratu, którym jest EA, BioWare i cała reszta, więc no, mam swoją odpowiedź, że to wszystko kończy.
Blady, odnośnie tego, że musisz w ogóle wykupić te dwa miesiące, bo na miesiąc nie ma, żeby dostać ten miesiąc gratis, który jest niby standardowo, oni by mogli do tego podejść dużo bardziej inteligentnie i zrobić kup dwa miesiące, dostaniesz trzeci gratis. I byłoby dobrze. Prawda?
To jak oni blokują, jak oni na forum, za jedną wypowiedź na forum potrafią ci zrobić permabana na wszystko i wszędzie.
Ale powiem ci szczerze, moim zdaniem to nie jest wina BioWare, tylko to jest wina całego EA. Że EA czują się jak, wiesz, jak wielka świnka pan świata i spróbuj coś źle na mnie powiedzieć, ja jestem Bogiem. Mówisz na mnie źle, to cię wybijemy po prostu.
Nie, jej nie ma wpływu na to, jacy są moderatorzy na forum. To jest po prostu, to już odurzyło całą firmę i to jest odczuwalne. Jak teraz słyszę od Hudsona, że już nigdy nie powstanie druga taka seria jak Mass Effect, ja wiem, że on ma rację. Bo już nigdy drugi raz tak ambitny projekt by nie wyszedł, bo on był nieopłacalny. To było rzucenie kośćmi, które akurat zadziałało. A teraz przy aktualnej ekonomii i tym, jak działa ten konglomerat, w którym oni się stali, już by nie mogli drugi raz zrobić Mass Effecta, więc dla mnie Mass Effect 3 to jest taka łabędzia pieśń, to jest ostatnie, co BioWare ma do rzucenia. I tam oni mogli dać ten tryb akcji, mogli dać turlanie się jak Gears of War. Ja nadal wierzę, że to będzie historia mojego Sheparda, która będzie naprawdę, no użyję tego słowa, chociaż go nie lubię, epicka, która da mi sporo do myślenia, która poruszy moje uczucia i przykro mi patrzeć, w co się zmieniło BioWare, ale tego się już chyba nie cofnie. No i cóż stało się, tutaj się kończy pomału mój rant, który zmienił się w nostalgiczny pod koniec, mimo że byłem na początku wyłącznie negatywnie nastawiony, ale po prostu mi jest smutno mi patrzeć, jak to się zmienia. Ja wiem, że są jeszcze te małe firmy, ja wiem, że są ci ludzie w BioWare, którzy chcą tworzyć, którzy nadal będą jakoś tam te swoje drobiny geniuszów wprowadzać do projektów, ale ja wiem, że to już nie będzie to samo, to nie będzie to uczucie, kiedy wychodził Mass Effect 2 i ja o nim praktycznie nic nie wiedziałem i on był dla mnie czymś fantastycznym odkryciem, on był tym okruchem, czego mi brakowało wtedy w moim graniu, w moim odbieraniu w ogóle media, znaczy gier jako medium. I to się już nie powtórzy. To jest najboleśniejsze, najbardziej piekące. Są ludzie, którzy narzekają, że o daleko szukać. Odin wie, że nigdy nie powróci Morrowind, tak? Bo już na tyle się zmieniły RPG, że Morrowinda już drugiego nie będzie i dla niego upadek jakby tej serii jest bardzo widoczny. Mass Effect, ja myślę, będzie pomału się staczał, ponieważ będą wychodziły kolejne spin-offy, będą wychodziły jakieś historie, w stylu, no, Shepard nie żyje, ale słuchajcie, w czwórce jednak jego brat bliźniak, który był zawsze hibernowany, ja wiem, po prostu wiem to, że to się będzie coraz bardziej psuło i ja dlatego po trójce robię taki media blackout, żadna inna gra się już dla mnie nie liczy. Od BioWare to są tylko moje trylogia Mass Effect, koniec. Ja wiem, to jest infantylne teraz z mojej strony, takie odcinanie się i zapewnianie o rzeczach, które nie mają znaczenia, ale BioWare przepadło. No. Przepadło, przepada pomału Valve. Przepadł dawno Blizzard, kiedy się połączył z Activision. Także zostają nam teraz te małe firmy, które jakimś cudem się trzymają na powierzchni, czy to dzięki jakimś dziwnym dealom, na przykład jak się nazywało ci od Riddicka, którzy nawiązali współpracę w ostatnim momencie z Atari. Atari, które wyciągało te małe firmy, które wyciągnęło Double Fine. To są jeszcze te małe firmy, ale BioWare już tu nie jest i nigdy nie powróci. I bloody out.
No właśnie, to jest akurat to, okay, że te firmy mniejsze trochę tak powoli lecą, prawda? Znaczy mniejsze, które urosły i nagle wpada im coś takiego do głowy, że a, musimy się połączyć z kimś dużym, żeby zebrać jeszcze więcej tych takich fajnych, zielonych i tak dalej. I tracą duszę, no bo tak naprawdę Remedy ciągnie dalej swoje, prawda? Okej, okay, stracili może Maxa Payne'a, który teraz jakoś idzie w bardzo dziwnym kierunku, no w pewnym sensie dobrym, ale już nie tak dobrym, jak był to typowo twór Remedy. Double Fine też kiedyś, no miało te swoje perełki. A widać, że takie łączenie się z dużymi graczami nie zawsze wychodzi nam na dobre.
Dobrze, no to ja może coś dodam pod sam koniec. Jeśli chodzi o Morrowinda, myślę, że znacznie lepszym przykładem będzie Fallout. Fallout, który w drugiej części posiadał bardzo rozbudowane linie dialogowe, gdzie mogłeś dowiedzieć się naprawdę świetnych rzeczy. I on był ciekawy, on pozostawał cały czas zagadką i w żadnym momencie, chyba że już całkowicie wymasterowałeś tą grę, ten świat, to wszystko. I w żadnym momencie, grając za pierwszym, za drugim razem, nie mogłeś powiedzieć, że wiesz o nim tyle, ile maksymalnie możesz wiedzieć, dlatego że on cały czas pozostawał nieodkryty. Cały czas były sytuacje, w których mogłeś trafić na jakieś na przykład statki UFO, które się porozbijały na pustyni, znaleźć zupełnie inny quest, dowiedzieć się od człowieka, który gdzieś sobie tam spaceruje, jak stworzył jeden z najsilniejszych narkotyków w tym świecie, jednocześnie zabijając 70 tysięcy ludzi, próbując to robić. To były naprawdę świetne momenty, których aktualnie już nie doświadczysz, dlatego że taka Bethesda robi grę, która po prostu ma się sprzedać. Tak samo The Old Republic jest grą świetnie rozbudowaną, jest grą bardzo ciekawą, jednak grą, którą niewiele ludzi skończyło w ciągu jednego miesiąca. I próbując się wypisać, tak jak to Blady wcześniej poruszył, ja to dokończę, próbując się wypisać z tej subskrypcji, okazało się, że BioWare wycofało w ogóle taką możliwość, usunęło na swojej stronie możliwość kliknięcia signed out. Nie mogłeś się wypisać, z twojej karty została ściągnięta odpowiednia suma pieniędzy na przedłużenie tej subskrypcji, no i wiele ludzi po prostu było oburzonych. Teraz czemu oni to robią? Czy potrzebują naprawdę tak bardzo desperacko tych pieniędzy? Czy ich opinia, czy ich morale są dla nich na tyle nieważne, że decydują się je poświęcić tylko i wyłącznie dla zysku? Wydaje mi się, że to jest coraz częściej zauważalne. To jest coraz częściej coś, co zaczyna boleć gracza, który jednocześnie ma jakąś historię z grami. Który pamięta te czasy, kiedy jeszcze tak nie było. Który pamięta, jak wychodziła kolekcjonerka Planescape Torment, gdzie ta kolekcjonerka była ogromna. Tam było mnóstwo rzeczy, elementów kolekcjonerskich było od groma, gdzie przypomina sobie takie małe ewenementy na skalę światową, grową, gdzie na przykład do Witchera, do edycji kolekcjonerskiej dodawany był medalion. Teraz edycje kolekcjonerskie, co to jest? To są karty, kości do gry, dodatkowy strój dla twojej postaci, to jest bez sensu.
Świat skórki się zmienia. Skórki do samochodów?
Jakieś skórki na samochody. Świat się zmienia, to boli graczy takich jak my. I to boli tym bardziej, że takie studia jak na przykład BioWare, które były kiedyś kwintesencją tego prawdziwego hardkorowego gamingu, tego prawdziwego spełniania życzeń graczy, dlatego że to można powiedzieć w cudzysłowie, dlatego że oni naprawdę tworzyli rewelacyjne gry i nawet taki Knights of the Old Republic 2, który nie spotkał się z tak dobrym przyjęciem, mimo wszystko był grą świetną, dobrą, najmniej bardzo dobrą. Tak teraz to zmierza coraz bardziej po równi pochyłej do dna, do takiego dna, którego my jako gracze tacy zatwardziali, w pewien sposób doświadczeni, po prostu nie jesteśmy w stanie wytrzymać. To nadal są dobre produkcje, nadal, ale to już nie jest to, co wiązało nas wszystkich właśnie w kupę, kiedy zbieramy się tutaj i kiedy po prostu chcemy o tym rozmawiać, dlatego że to jest fajne. To już nie są te gry, to są gry typu spojrzeć, pograć, fajnie. Pamięta ktoś, jak wygląda fabuła Modern Warfare 3? Ja nie. więc...
Jaka fabuła?
Właśnie...
Dużo rzeczy wybuchło w niej.
Tak. No.
Mam teraz odpowiedź na to, dlaczego BioWare naprawdę nie chce, żebyś wycofał subskrypcję. LA Times napisało w jakimś tam artykule, że BioWare i EA jako takie mają do spłacenia 200 milionów dolarów długu zaciągniętego podczas stworzenia gry.
Jakiej gry?
No, Old Republic, biorąc pod uwagę, ile lat było w produkcji, ilu programistów, artystów, setki programistów i artystów i godziny nagrywania dialogów, tysięcy dialogów na kilkanaście tych różnych języków, więc cena stworzenia tej gry była gigantyczna. To może tutaj jest odkryta odpowiedź na moje pytanie, dlaczego ta gra jest tak droga, ale szkoda, że musiałem naprawdę głęboko, wiesz, mój zespół już prowadzony przeze mnie znalazł informacje LA Times ukryte w tam dzielnicy finansowej właśnie na ten temat i wiesz, DualShock News, dziękuję.
Ja też chciałbym zadać pytanie, które wiąże się trochę z tym, co mówiłem wcześniej o Blizzardzie. Pardon, na czacie wrzuciłem jedną z informacji, która, no, ciężko się z nią pogodzić, ale no też trzeba to w jakiś sposób zaakceptować, żyć dalej, że BioWare, że tak powiem, straciło 20 swoich stałych pracowników, a na ich miejsce wpadli pracownicy, których wyznaczyło EA. Tak jak dla Blizzarda, wielką stratą jest utrata jednego pracownika z dużym doświadczeniem, jednej osoby, która mogła wiele zmienić, która mogła nakierować grę na dobry kierunek. Tak myślę, 20 ludzi, którzy pracują nad jakąś grą, to jest naprawdę ogromny... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, to są po prostu straty, ogromne straty, to jest ogromny ból dla takiego
pana. To jest strzała w kolano.
Tak, strzał w kolano ze strzały. Dlatego, że no, tego się nie da inaczej opisać. 20 osób. Dlaczego? I czemu BioWare w ogóle na to pozwala? Czemu oni pozwalają takiemu gigantowi jak EA, który cały czas, jeśli chodzi o support swoich produktów, jest najniżej w rankingu. Jeśli chodzi o kontakty z użytkownikami, jest najniżej w rankingu. Czemu oni pozwalają ludziom, którzy nie dbają o gracza, którzy po prostu chcą mu to sprzedać i chcą, żeby im dał spokój. Czemu oni pozwalają robić takie
rzeczy? Nie jest tak. To nie jest tak, że oni chcą to sprzedać i chcą, żeby dać spokój. Oni chcą to sprzedać, a za miesiąc wychodzi kolejne DLC, potem kolejne DLC, które ci tak naprawdę za dużo nie daje. Ale pchają cię tymi właśnie możliwościami wykupu kolejnych dodatków. Dobra, walimy jakąś grę, ale potem nadrobimy sobie całą kasę dodatkami. To wiesz, no 20 osób stracić, no bo to jest tak naprawdę stracić, no wywalić ich, to jest masakra, to jest no jak wywalenie pół studia w niektórych tych.
Ale teraz BioWare ma 400 pracowników, biorąc pod uwagę wszystkie podstudia.
No ja wiem, Blady, no ale skąd wiemy, czy to nie wiesz, czy to może byli jakieś małe osoby, które, nie wiem, liczyły źdźbła trawy, a...
No jeżeli to byli twórcy Dragon Age 2, to tym lepiej dla nich, nie wiem.
Albo być może sprowadzili kolegów, wiesz, niedobrze. Cóż, ja myślę, że chyba ten rant można zakończyć, dlatego że zostało powiedziane wszystko, co powinno zostać powiedziane. Mamy nadzieję, że to zmusiło was do refleksji w dzisiejszych trudnych czasach, kiedy pojawia się sopa acta pipa. Pojawia się również BioWare, pojawia się również EA, pojawia się również Blizzard, który ma jakieś takie problemy. I po prostu my musimy się zastanowić. To zmusza do pewnego, no takiego, kontemplacji. Tak więc kontemplując, przejdźmy do ostatniego tematu, którym jest Resident Evil 6. Okej, okay, Więc naszym kolejnym, ostatnim tematem jest Resident Evil 6. Pierwsze informacje, pierwsze zwiastuny. Ja szczerze powiedziawszy jestem zaskoczony, ale pozytywnie. Nie spodziewałem się, myślałem, że po piątce gra będzie coraz bardziej odchodzić od swoich korzeni, a wygląda na to, że jednak będzie do nich wracać. Po raz kolejny pojawia się Leon Kennedy, po raz kolejny pojawia się Chris Redfield i po raz kolejny pojawia się Uroboros. Jednakże to, co zaczyna przypominać starsze tytuły, to fakt, że jest 10 lat po tym, co się działo w piątej części, przynajmniej tak mi się wydaje. I gra wygląda tak, jakby znowu wszystko odgrywało się w Raccoon City, być może nawet się odgrywa. Wszystko wygląda tak, jak w trzeciej części. W trzeciej części wraca mrok, wraca więcej gry świateł. Będziemy mogli zobaczyć zombiaki, które się do nas skradają lub biegną w naszą stronę na odbiciu na przykład jakiejś ściany czy coś takiego, przynajmniej na ścianie, przepraszam, nie na odbiciu. I wygląda to znacznie lepiej, przynajmniej znacznie lepiej, dlatego że przestaje być zwykłą, taką zwyczajną strzelanką, a być może pojawi się jakiś element grozy, jakiś element zaszczucia, mam nadzieję. Czy jest
ktoś, kto chce... Nie, dla mnie Resident Evil jako seria nigdy nic nie znaczyło, ponieważ ominąłem go na PlayStation 1, na PlayStation 2, na trzecim jakoś ta piątka mnie w ogóle nie podpasowała. Zbieram się oczywiście do czwórki, do szczególnie wersji na GameCube, bo ponoć jest najlepsza, ale jako taki nie robię wrażenia. Ten trailer, no dobrze, jeżeli wracają do ciemności i mroku, ale jeżeli dalej będzie tak dużo akcji, a tak mało zombiaków, to na pewno nie jest krok w dobrą stronę. Niemniej, jeżeli myślą o fanach, jeżeli myślą o ludziach właśnie, którzy tak jak ty teraz są pozytywnie zaskoczeni, no to jak najbardziej trzymaj się tego. Jednak jako takie, już ludzie się tak łatwo nie dają przestraszyć w grach i teraz to powinno być wyzwanie, oni powinni naprawdę kombinować jakoś inaczej, jakby sięgać do psychologii może, jakoś tak naprawdę zajrzeć do innych miejsc, ponieważ wszystkie inne gry już zajrzały tam, gdzie zagląda teraz Resident Evil.
Mhm, dokładnie. Cialny, jakie są twoje przemyślenia?
Z tego co widzę, a no, z Residentem to prawdę mówiąc tak jak blade, nie miałem zbyt dużo wspólnego, może próbowałem coś tam na PC-cie, bo nie pamiętam, jakiś Resident Evil chyba pojawił się na PC-ciaku, ale to były bardzo dawne czasy. To muszę powiedzieć, że to mi się podoba. Piątkę powiedzmy skończyłem w sposób taki, że oglądałem wasze let's play'e Odin i chciałbym to zobaczyć. Chciałbym chyba naprawdę poczuć szóstkę i ciekaw jestem, czy będzie właśnie ona o tyle dobrym tytułem dla osoby początkującej z tą serią, nazwijmy to w ten sposób. Bo wygląda to fajnie, bardzo, no jak to trailer filmowo, ale czy będzie właśnie ten klimat, o którym mówił Blady? Czy naprawdę będzie to tak, że ja spróbuję się w to wczuć bez większej, nie wiem, bez większego zmuszania się, Jezus Maria, słowa mi się kręcą. I nie wiem. Wygląda to fajnie, ale jak na razie nie ma jeszcze tego czegoś takiego, że muszę to mieć.
Dobra, więc ja to może poprowadzę z racji tego, że oboje nie jesteście zaznajomieni. Resident Evil 4 był grą, która przetarła bardzo takie nieprzetarte szlaki do tej pory, dlatego że przedstawiła nam przygody Leona i wyglądały one naprawdę ciekawie. To było zupełnie inne ujęcie na sposób przygodowy, ale jednocześnie wplecienie tam strzelanki, jednocześnie czegoś z elementami survival horroru. Gra była w pewnych momentach trudna. Posiadała ten system ekwipunku, możliwość zmieniania różnych rzeczy, aplikowania na siebie różnych tam medykamentów, które poprawiały naszą wydolność, były różne kombinacje i tak dalej. Ogólnie była dość skomplikowaną grą. I była dość przystępna, mimo wszystko. Posiadała całkiem fajną fabułę, ale był jeden problem. Jeden problem dla osoby, która chciała grać w tryb survival horror, którym powinna prezentować się i przedstawiać ta gra. Tego elementu survival horror nie było. Resident Evil 4 to była strzelanka, która nie była straszna. Ona miała dwa momenty, kiedy była straszna. Tylko i wyłącznie dwa, jeśli oczywiście grałeś po raz pierwszy, dlatego że już za drugim razem to się w ogóle nie rodziło w tobie, ta gra nie potrafiła cię przestraszyć. To był moment, kiedy natrafiałeś na regeneradory, przynajmniej tak to się nazywa. I to były specyficzne zombiaki, które kiedy strzelałeś do nich, to one się masakrycznie szybko regenerowały. I strzelając im na przykład w rękę, ta ręka po chwili obrastała taką jakby macką czy czymś takim i pojawiała się na nowo. One się telepały, kiedy do ciebie szły. Wydawały z siebie bardzo dziwne odgłosy i ogólnie muzyka w momencie konfrontacji z nimi całkowicie cichła, więc to było zupełnie inne doznanie do tej pory, kiedy strzelałeś w ludzi, którzy trzymali siekiery, biegali do ciebie z pochodniami oraz widłami. No, mogłeś się wystraszyć, mogła być pewna atmosfera napięcia, ale z drugiej strony nie czuć było tego, że rzeczywiście na tym wszystkim ważą się twoje losy. Tutaj było czuć odrobinę powagi, tutaj było czuć odrobinę takiego dystansu i chciałeś od tego uciec, chciałeś to zabić, bo czułeś, że to może cię zniszczyć, to ma nad tobą przewagę. Drugim takim momentem było spotkanie żelaznej dziewicy, czyli tak zwanej Iron Maiden, która posiadała jeden bardzo chamski atak, który na wyższych poziomach trudności przyprawiał mnie na przykład o zawrót głowy, kiedy obejmowała cię, przytulała do siebie, jej twarz posiadała tylko i wyłącznie paszczę, ogromną pasztę, z jej całego ciała wystawiały kolce i ona kiedy cię przytulała i ściskała bardzo mocno, to nagle te wszystkie kolce się wysuwały. I jeśli grałeś na takim poziomie trudności, który był trochę wyższy od tego normalnego, to ginąłeś od razu. Było dziwnie, w szczególności kiedy strzelałeś jej w nogi, ona potrafiła do ciebie tak podskoczyć jak jakaś dżownica. Ja się wtedy naprawdę wystraszyłem i to były tylko te dwa momenty. Poza tym Resident Evil 4 był po prostu fajną strzelanką. Rozmawiałem o tym wcześniej z Bizonem, jeszcze przed nagraniem w ogóle. Nawet nie wiedzieliśmy, że będziemy mówić o szóstej części. I okazało się, że on też się ze mną zgadza, że on też przechodził czwórkę właśnie w ten sam sposób. Były tylko dwa momenty, które go wystraszyły. Poza tym było całkiem fajnie, normalnie, spokojnie. Czy szóstka to zmieni? Fajnie by było, gdyby to zmieniła, a z informacji, które do tej pory mamy, po pierwsze będzie bardzo filmowa, będzie dużo przerywników, więc Cialny, jeśli czułeś, że piątka była ciekawa, posiadała fajne, sfabularyzowane przerywniki filmowe, które prowadziły do czegoś i rozwijały w pewien sposób fabułę w znacznym stopniu, tak w szóstce będzie tego więcej. Gra będzie starała się wrócić do korzeni, jakim była trzecia część. Jeśli ktoś grał w trzecią część, tutaj pozdrawiam kolegę Michała, mam nadzieję, że tego słucha, to trzecia część była naprawdę bardzo specyficzna, dlatego że tam walczyłeś poniekąd ze sterowaniem, ale walczyłeś też ze sobą, bo trzeba było znać co nieco taktyki. W czwartej części też, ale nie do końca, w piątej już znacznie mniej, więc tutaj ten element taktyki ma powrócić, masz umiejętnie posługiwać się swoim postacią, sterować ją tak, aby nigdzie nie wpadła, w taki moment, kiedy nie będzie w stanie się obronić, zostanie osaczona, no i ostatecznie zginie. Będzie tryb kooperacji, tak więc będziemy mogli grać na jednym telewizorze, przy jednej konsoli, będziemy grać w stanie przed PC-tem, prawdopodobnie przez Games for Windows Live, mam nadzieję. I będzie to o tyle fajne, że ten tryb, którego wszyscy chcieli w czwartej części, a który był jedyną dobrą rzeczą ponoć w piątce, czyli właśnie kooperacja, pojawi się w szóstej części, a szósta część ma przypominać właśnie czwórka, też trójkę, więc powinno być znacznie lepiej. No i ogólnie ma być ogromny nacisk na fabułę. Tak jak w piątej części, nie wiem dlaczego, ale w piątej części zostało powiedziane, że ona nie skupiała się specjalnie na fabule. No na pewno nie była tak rozbudowana jak czwórka, to ponoć w szóstej części ma być tego znacznie, znacznie więcej. I podoba mi się to, dlatego że też jest większe zróżnicowanie. Nie wiem, czy widzieliście, ale tam są momenty, w których Chris Redfield ląduje gdzieś w jakichś przedmieściach Chin, Chinatown czy coś takiego i walczymy w tłumie, asekurujemy swoich towarzyszy, którzy prowadzą ogień, odpychamy kamerzystę, przedzieramy się przez ludzi, którzy biegną w naszą stronę, uciekając z jakiegoś nieszczęścia. Jest naprawdę bardzo fajnie, ale też pojawia się jedna postać, która mnie bardzo denerwuje. I jak już powiedziałem Bizonowi, chciałbym, żeby zginęła od razu, czyli człowiek, który ma bardzo ważną krew. Ma bardzo ważną krew dla kogoś. Najwidoczniej w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się zarazy będzie on pewnym, no nie wiem, eksperymentem czy jakimś tam polem do popisu dla inżynierii genetycznej, która będzie za pomocą jego krwi rozwiązywała ten problem z mutacjami i tym elementem Uroboros albo czegoś innego. Jak widzimy, aplikuje sobie on jakieś tam zastrzyki i tak dalej. Nie podoba mi się to. Gra najprawdopodobniej nie będzie w stanie zmusić nas do tego, żeby go polubić. I nie przekona nas ostatecznie. Myślę, że tak będzie, dlatego że te postacie, które tutaj są, to są postacie, które z którymi my się już zżyliśmy. One już są w wielu częściach obecne, począwszy chyba od samego początku nawet, więc no, kiedy wprowadza się nową postać, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, a niestety po grach typu...
James Vega w Mass Effectie.
Właśnie, to wszystko się sprowadza do tego, ale po grach takich właśnie jak Resident Evil niestety ja tego nie widzę i tak jak na przykład Ashley w czwórce była wyjątkowo denerwująca i bardzo lubiłem oglądać, kiedy umierała, tak myślę, że w szóstce również będę sprowadzał się do tego, aby sprawdzić, na ile sposobów mogę umrzeć tą postacią, dlatego że po prostu mnie ona denerwuje. Z dobrych informacji jest tryb cover system, ale cover system, który nie gwarantuje ci wcale cover, dlatego że w pewnym momencie wielka macka łapie głowę naszej postaci, która wpada pod ten cover i po prostu ją wyrzuca. Jest też bardzo ciekawy sposób rzucania się na ziemię po to, żeby odwrócić się i strzelać w te zombiaki, więc jest znacznie bardziej dynamicznie, więc Cialny, odpowiadając w tym wielkim rozwinięciu na twoje pytanie, myślę, że będziesz w stanie wejść w ten świat bardzo łatwo. Myślę, że on będzie o wiele bardziej klimatyczny, o wiele bardziej filmowy, o wiele bardziej dynamiczny. Jeśli będzie nacisk na fabułę położony znacznie bardziej niż w czwartej lub piątej części, no to myślę, że będzie super. No i też ma być bardziej mrocznie, więc jak najbardziej na tak. Na razie jest to naprawdę świetny trailer, zapowiada się bardzo dobrze, przynajmniej z tego, co widzimy. No i przy okazji jeszcze Resident Evil Operation Raccoon City również zapowiada się świetnie, nie powiedzieliśmy o tym kiedyś, ale trailer, który wyszedł razem z Bizonem, uważamy, że powinien być nominowany do jednego z najlepszych w ogóle, jakie się pojawiły w roku 2012, już rzucając go, że tak powiem, do przodu mocno. Tak więc tyle ode mnie.
Czas na spóźnioną ripostę Bladego. Odin, w Chinach nie ma Chinatown, tam jest tylko town.
Nieważne! Nano machines.
Ogólnie...
A wiesz, jak się mówi na orzechy brazylijskie w Brazylii? Orzechy.
Brazylijskie czy nie? Dobrze, no.
Dobrze. Znaczy, mnie przeraża jakoś to, bo zwykle byłem przyzwyczajony do takiego motywu strzelania, że jednak jak strzelam, to próbuję jeszcze jakoś unikać. I tutaj z tego, co tak udało mi się kątem oka zobaczyć, to dalej będzie ten sam system Rezydenta, prawda? Czyli jeżeli strzelasz, to stoisz.
Ja tam widzę możliwość strzelania również przy rzuceniu się na ziemię, ale to było tyle fajne właśnie w Rezydentach, że gdybyś mógł biegać i strzelać, to ta gra przerodziłaby się po prostu w zupełnie co innego.
Ale chociaż mógłbyś przeładować i iść. Jeszcze akceptuję strzelanie stojąc, mimo że to jest bez sensu, ale to, że ja muszę stać w miejscu, żeby przeładować shotgun, a to trwa długo, no to naprawdę to jest głupie.
Znaczy, to jest głupie, ale zauważ, że gdybyś tego nie miał, gdybyś mógł biegać cały czas, to ta gra straciłaby na klimacie i straciłaby na elemencie pewnego osaczenia.
I strachu.
Kłóciłbym się, gdybyś dał odpowiednio inteligentnych i zwinnych przeciwników, którzy nie idą tak powoli jak w piątce, tylko okej, jeżeli przyspieszasz gracza, przyspieszasz przeciwników. Oni by skakali, rzucali się, flankowali.
To już przestałby być Resident. To już przestał być Resident
Evil. Ale wiesz co, przestał być Residentem już w piątce chyba, nie? No ale... nie wiem, ja byłem strasznie negatywnie nastawiony do tego sterowania i jeżeli ono ma powrócić, to nie leży mi to w takim razie, nie, zdecydowanie nie. Tym bardziej, że twórca Rezydenta opowiadał o tym, jak na jakichś targach miał okazję pierwszy raz zagrać Gears of War i powiedział, eureka, to jest genialny sposób sterowania, no i nic z tym nie zrobił.
Ja nie wiem, ja akurat no spróbuję do tego jakoś podejść tak naprawdę, bo no te zatrzymanie się podczas strzelania jest takie dziwne, bo tak naprawdę no masz ten element strachu, bo wiesz, że musisz uciekać, a jeżeli, dobra, to teraz będę w niego strzelał, skoro tyle uciekałem, to no, okej, to się zatrzymam i to jest jednak strach, że on jakoś tam do ciebie dojdzie, a Blady no chyba trochę mało zwracałeś uwagę, jeżeli chodzi o Rezydenta 5, bo tam też było dużo postaci, które były stosunkowo szybsze.
Ale wszystkie zwalniały, kiedy się do nas zbliżyły.
Nie. Nie, Blady. Najczęściej przyspieszały, kiedy się do nas zbliżyły. To jest właśnie ten element, który trzeba poznać i który w ciebie jakby wrasta, bo kiedy zaczynasz grać w Rezydenta, zaczynasz też rozumieć, że to nie jest gra, która jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać, bo tam jest jednak ten element taktyki. On jest bardzo mały, on jest skromny.
Nie, w piące jest, grając na kołapie to się bardzo czuje, wymiany.
Ale nawet grając samodzielnie, bo grając samodzielnie jest trudniej. Uwierz mi, naprawdę.
Ja wiem, ja grałem w piątkę, przecież oglądałem twoje let's play, ja wiem.
Jak Bizon wróci ze wsi, to będzie bronił razem ze mną. Szóstka
zapoznać... on zawsze jest na wsi.
Przecież on w górach jest teraz.
Nieważne. One man. Tak czy inaczej, ja uważam, że to jest naprawdę dobrze zapowiadająca się gra i mam nadzieję, że nie wpadnie w kompleks dobrze zapowiadających się gier takich jak Amy, dlatego...
No nie, for proszę! No nie.
Ale słuchaj, również zombie, również horror...
Ale
rozumiem,
horror. To się tak wpije w naszą psychikę, nie? Będziesz siedział w knajpie, zamawiasz jedzenie i no zapowiada się dobrze, ale mam nadzieję, że nie skończy się jak Amy, nie? I kelner też się patrzy, słucham.
Boże,
ale
wykorzystam to.
To powinien być...
Ale właśnie chciałem powiedzieć, ale słaby tekst mi wyszedł.
Powinien być nasz catchphrase. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak jak Amy.
Właśnie, rozbudujemy, mam nadzieję, się zmienia, mam nadzieję, że nie skończy jak Amy.
Mam nadzieję, że nie skończy się jak Amy. And now the waiting game. Oraz one man, one desire, one decision.
Podsumowując? Też?
Dokładnie, podsumowując.
No bo kiedy ja pierwszy raz słyszałem.
Kiedy byłem płodem.
Z jednej strony, z drugiej. Tak czy inaczej,
tak
nie mniej.
Tak czy inaczej!
Aczkolwiek... robimy bibliotekę memów naszego.
I wiele innych dobrych rzeczy, które możecie dostać już teraz, wysyłając SMS-a o treści penis pod numer 7555.
Długo myślałeś nad tym żartem, co?
Tak. Dobrze, więc myślę, że zakończamy i kończymy i przechodzimy do końca.
Okej! Tym oto sposobem dotarliśmy do zakończenia naszego już piątego nagrania tego samego podcastu, był to numer 87, mieliśmy liczne tematy, Diablo, Frostbite, Alan Wake, I Am Alive, Dead Light, nazywane przez Odina czasem Dead Islandami, Maxi Payne i wielkie powroty z zagrobu, BioWare'a upadanie, Resident Evil 6, który się Odinowi podoba, jakie były tematy w tygodniu, nie wiemy, ale was zachęcamy do komentowania, zapraszamy was do czynnego udziału w rozwoju strony i z tego miejsca żegna się z wami Blady,
Odin
i Cialny
i Parerapapa. Odin, czy powiesz nam coś, czego nie wiemy o Diablo 3?
No tak. Dobra, robimy wstęp.
Już.
Ale to będzie straszne. Chłopaki! No.
Czy wy wiecie? Wow, jakieś super newsy!
Okej, dobra, 3-2-1.
Mamy tak,
Czarny.
No, bardzo ładne zakończenie.
Dobra. Kolejny temat, czyli...
Anal Wake.
Dobrze.
3, 2, 1. A więc Dead Light.
Daj jeszcze raz.
Jeszcze raz.
One man, one desire.
Dawniej lubiłam chodzić do parku, ale raz mnie jebany łabądź podziobał. Dziękuję za takie coś.
No ja dziękuję za takie coś. Pamiętaj o no na samym początku. No to ja kurwa dziękuję za takie coś.
Ale widzisz, zapomnieliśmy Odin powiedzieć odnośnie Alana Wake'a z tym, wiesz, Bandenai. Odin, weź wrzuć tego screena Blademu. Albo poczekaj. Ja go znajdę. Ja go znajdę.
Wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Ja nie, też, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje się. Cialny, ty potrafisz taki zamęt wprowadzić, że ja nie wiem, co się dzieje.
Nie, ja nawet nie próbuję nadążać, bo wiem, że wtedy bym wpadł taką króliczą norę, nie, i nigdy z mnie wyszedł, więc... Na przykład teraz.
Dobrze, jedziemy dalej.
Idzie mi całkiem nieźle w szkole, ponieważ wierzy we mnie magiczny jednorożec, który siedzi w mojej głowie i mówi po hiszpańsku. Tu eres muy inteligente, ty nie jest mucho talento.
I know how it thinks. I know this program, Cialny. I've been there. So everything. People dying in my arms, Cialny. People dying in my arms. And then, one thing, one desire, one decision. Pamela, no kurde, nie zawieszaj się. And I know she won, because remove it from the computer and do it elsewhere.
Like where?
Like a panther.
Ooh, I'm a tiger.
O, jesteśmy poza zasięgami rakiet tych termonuklearnych i nuklearnych Korei Północnej, no więc ha.
No to zajebiście. A co nam to daje?
To, że jesteśmy poza zasięgiem, więc to nam to właśnie daje.
No to jak ten, jak Orange.
No,
coś nie ma zasięgu w bunkrze, nie? To...
Cialny, zrób zakończenie.
Tak, przechodzimy do końca. Koniec.
Albo niech ktoś zrobi zakończenie, bo ja nie.
Ja mogę.
Dobrze.
Tak będzie, o czym mówiliśmy, tak? Po drodze.
Dobrze.
Eww, that was gross.
Nie, powinno
być. Żałuj, że nie widziałeś.